Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję. I witam naszego gościa, wirtualnego niestety. Jest nim doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny i pastoralny, świecki konsultor Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny. Serdecznie witam pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy, ale witam też pana Leszka Polakiewicza i panią, która naszą audycję prowadzi.
Drodzy państwo, ostatnia audycja przed Wielkanocą. Wielki tydzień już mamy. Jesteśmy w Wielkim Tygodniu. I temat: obecność krzyża w małżeństwie. Ktoś powie, że no są małżeństwa, co mają krzyż, a są takie, co nie mają krzyża. Nie ma takich. Jeżeli chcemy żyć po Bożemu, chcemy przestrzegać przykazań, chcemy naprawdę kochać bliźniego, również tego najbliższego nam, małżonka, to nie jesteśmy aniołami. Nadeptujemy sobie na odciski czasem i ten krzyż w małżeństwie jest zawsze. Z tym, że jeżeli mamy go sami nieść, to nie damy rady. I dlatego na Facebooku zamieściłem między innymi, oprócz naszego archiwalnego zdjęcia ze studia, również obraz Urszuli Rychlińskiej, gdzie po wodzie idą dwaj małżonkowie, trzymają się za ręce, a z tyłu, opierając swoje ręce na ich ramionach, jest Pan Jezus. Kroczą po wodzie, bo idą razem z Nim. Sami by potonęli, ale razem z Nim są. I tytuł tego obrazu Urszuli Rychlińskiej: Odwagi. Ja jestem. Więc właśnie dzięki temu, że jeżeli wierzymy w Boga, wierzymy w Pana Jezusa i potrafimy się do Niego odnieść i w chwilach radosnych, i w chwilach trudnych, to nie ma takiej możliwości, żebyśmy zostali bez pomocy. Żeby Pan Jezus był głuchy na nasze wołanie. I dlatego dzięki wsparciu z nieba możemy przejść przez różnego rodzaju trudy i krzyże w małżeństwie, które są różne, ale zawsze są. To nie ma tak, że ktoś się uchowa bez krzyża, bo bez krzyża po prostu nie wejdzie się do nieba. Mamy naśladować Pana Jezusa. Ale nie będę odbierał już tutaj tematu naszemu gościowi, doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Proszę bardzo.
Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam, zarówno naszych drogich radiosłuchaczy, jak i Was, drodzy Państwo, którzy jesteście tam w studio Radia Maryja w Toruniu. Czuję się wyróżniony, naprawdę czuję, że to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być dzisiaj tutaj na łączach Radia Maryja, ale z tym akcentem w tym szczególnym czasie, ponieważ trwa Wielki Tydzień. Myślę, że bardzo mocno już wszyscy czujemy klimat Triduum Paschalnego, które się zbliża wielkimi krokami. No i teraz właśnie w tym wyjątkowym okresie, jednoznacznie ukierunkowujących nas na całą istotę naszej wiary, którą jest krzyż, mocno będziemy to w Triduum Paschalnym wyakcentowywać, by w wieczerze Wigilii Paschalnej ukazać perspektywę najważniejszą, czyli zmartwychwstanie. Nie ma innej drogi, to jest dla nas oczywiste. Nie ma innej drogi dla nas, uczniów Jezusa, osiągnięcia wiecznej szczęśliwości, osiągnięcia więc pełni obecności przy Jezusie poprzez nasze zmartwychwstanie, jak droga przez Golgotę. Ale my to nakładamy od razu na płaszczyznę małżeństwa i Zwierzęcy on się bardzo cieszy, ale z drugiej strony mam taki niepokój, czy uda nam się wyeksponować i powiedzieć to, co jest najważniejsze, bo w tym temacie Krzyż w małżeństwie zawiera się ogromna ilość bardzo ważnych treści. I najpierw taka refleksja bardzo świeża. Bogu dziękuję za to, że w mojej posłudze na rzecz małżeństwa i rodziny, może przypomnę, że sam od 41 lat żyję w sakramentalnym związku małżeńskim wraz z moją żoną Jolą. Jesteśmy rodzicami trojga dzieci, jesteśmy dziadkami trzech wnuczek. Od 38 lat jesteśmy też we wspólnocie domowego kościoła i to jest wielki dar dla naszego małżeństwa, że Pan Bóg nam pozwolił, aby nasze małżeństwo w zasadzie od początku rozwijało się w cieniu, tak można powiedzieć, w klimacie duchowości małżeńskiej, którą my czerpiemy właśnie z tej wspólnoty domowego kościoła. Bogu dziękuję za to, że na dalszych etapach naszego życia mogłem pójść tą drogą studiów teologicznych, bardzo mocno się wgłębiając w te studia teologiczne, zarówno poprzez przygotowywanie do doktoratu, jak i habilitacji. To wszystko było właśnie w tej przestrzeni bardzo mocno związanej z małżeństwem i rodziną, co też spowodowało mocne moje zaangażowanie poprzez również bycie ciągle już od kilkunastu lat w Radzie do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Dlaczego to podkreślam? Bo nie wymyśliłbym sobie, to jest naprawdę ogromny dar od Pana Boga, że poprzez tą posługę, poprzez to bardzo konkretne zaangażowanie mam możliwość uczestniczenia w bardzo dużej ilości wielorakich działań na rzecz małżeństwa i rodziny. No i właśnie 10 dni temu odświeżyły się moje bardzo bliskie relacje ze wspólnotą Sychar. Myślę, że dla wielu naszych radiosłuchaczy jest bardzo dobrze znana ta wspólnota. Ja dzisiaj nie wysyłałem żadnych SMS-ów, ani tej informacji nie umieszczałem na Facebook, ale ja myślę, że wielu przyjaciół ze wspólnoty Sychar wie, że we wtorki są audycje dla małżonków i rodziców, więc być może słuchają tej audycji i być może też dostrzegli albo usłyszeli wcześniej właśnie w zapowiedziach, które szły od rana, jaki jest temat naszego spotkania. Mam taką pewność, że chyba na pewno takie osoby są. I dla moich przyjaciół ze wspólnoty Sychar, z którymi współpracujesz również od kilkunastu lat, miałem przyjemność 10 dni temu, w miniony weekend, w miniony ten wcześniej, prowadzić rekolekcję w domu rekolekcyjnym w Brennej. Oni potraktowali te rekolekcje jako ich rekolekcje ogólnopolskie po długiej przerwie, wynikającej oczywiście z pandemii. Wszyscy tęskniliśmy za takimi rekolekcjami już stacjonarnymi, nie online, ale właśnie takimi w domu rekolekcyjnym, gdzie mogliśmy w wolnym czasie również z sobą przebywać. I te rekolekcje były niezwykłe właśnie dlatego, że ja znowu miałem przyjemność być najbliżej świętości, można by powiedzieć, czy istoty w ogóle sakramentalnego związku małżeńskiego poprzez tą świętość w wymiarze krzyża i ogromna ilość rozmów z tymi osobami i potem na końcu też rekolekcje, na końcu rekolekcji ich świadectwa. Świadectwa zawsze zmierzające do tego akcentu, który jest tematem naszych dzisiejszych rozważań, że małżeństwo jest nierozerwalnie związane z krzyżem, ale że też ten krzyż potrafi mieć, można by powiedzieć, nawet ten wymiar najwyższy, takiego umierania za współmałżonka, ale właśnie z tym głównym akcentem, na który zwracamy uwagę, że to jest możliwe, że to naprawdę nie jest żadna teoria, żadna abstrakcja. Nasi przyjaciele ze wspólnoty Sychar bardzo mocno mogą nam to potwierdzić. A więc jestem też jeszcze w tej chwili właśnie pod wrażeniem tego niezwykłego klimatu, który był na tych rekolekcjach przez cały tamten weekend, ale od razu jakby usystematyzuję tę moją krótką wypowiedź, zachęcając potem Państwa do wypowiedzi, do pytań, fragmentami z Pisma Świętego. I na początek najważniejszy, jeśli mówimy o tym krzyżu w małżeństwie, jeśli mówimy też o tym, jak pięknie ten krzyż rozumieją i realizują osoby, które akurat znamy ze wspólnoty, chociaż być może bardzo podobnie realizuje dziesiątki, jak nie setki innych małżeństw, które nigdy nie weszły w struktury wspólnoty Sychar. Więc jeśli mówimy o tym krzyżu w małżeństwie, to dla mnie od razu na myśl przychodzi najpierw, bo chciałbym przede wszystkim dwa takie fragmenty pokazać. Najpierw ten fragment pierwszy z 18 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. To jest ten słynny dialog Piotra z Jezusem. Piotr zaczął tą rozmowę i to jego pytanie. To jest 18 rozdział, jak powiedziałem, Ewangelii Mateuszowej, ale wersety 21-22. Wtedy Piotr zbliżył się do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Ja zawsze proszę nas żyjących w małżeństwie, i chciałbym, żeby to mocno teraz wybrzmiało, że my nigdy nie możemy czytać Pisma Świętego inaczej, jak właśnie w taki sposób, że od razu wszystko, co czytamy, zarówno ze Starego Testamentu, jak i z Nowego, odnosimy do naszego życia w małżeństwie. Nie inaczej. Absolutnie nie w taki sposób. Panie Jezu, co Ty chcesz przez te słowa, dzisiaj czytane, czy dzisiaj słuchane w czasie liturgii słowa, co Ty chcesz do mnie powiedzieć? No dobrze, ale do mnie jako do kogo? A bardzo wiele osób żyjących w małżeństwie właśnie tak to rozumuje, że osobisty rozwój duchowy, realizowany zarówno poprzez regularne czytanie Pisma Świętego, czy poprzez uczestniczenie w liturgii, czy poprzez uczestniczenie w spotkaniach jakiejś wspólnoty, aby się rozwijać duchowo. Absolutnie. Proszę i błagam o to, żeby nigdy tego tak nie robić, nigdy tego tak nie rozumieć. My żyjący w małżeństwie zawsze musimy na wszystko patrzeć przez pryzmat małżeństwa, ponieważ jesteśmy jedno ciało i rozwój duchowy jednego ze współmałżonków nigdy nie jest rozwojem duchowym całego małżeństwa. Oczywiście zaraz powiemy o tym, jak to się może dokonywać, wspaniale się realizować właśnie wtedy, kiedy jeden ze współmałżonków rezygnuje z tego rozwoju duchowego, ale ten ideał właśnie tak ma wyglądać i wtedy już w przypadku konkretnie kontaktu ze Słowem Bożym podobna zasada. Czytam fragment Pisma Świętego i co Ty, Panie Jezu, do mnie mówisz jako do osoby żyjącej w małżeństwie i również właśnie to, co przed chwilą przeczytaliśmy. A więc ja to słyszę, ja jako mąż, jako mężczyzna żyjący w małżeństwie, że Jezus do mnie mówi nie 7 razy, tylko aż 77 razy. No i to 7 razy, zgodnie z interpretacją liczb w Biblii, to jest pełnia, to jest doskonałość. Ona przynależy, 7, przynależy samemu Bogu. Chociażby 7-dniowy akt stworzenia, dlatego właśnie 7-dniowy, żeby podkreślić, że doskonałe jest to dzieło stworzenia wykreowane, zrealizowane przez Pana Boga. Ale to jest 7 i Piotr znał symbolikę liczb i Piotr wiedział, już wcześniej przysłuchując się, bo to już jest 18 rozdział Ewangelii Mateusza, ogromnej ilości wypowiedzi wcześniej, przecież też kazanie na górze, wcześniej też słowa o miłości nieprzyjaciół. Piotr tego wszystkiego słyszał, słuchał, budziły się w nim refleksje. Piotr żył w małżeństwie. O innych apostołach nie wiemy. Wiemy tylko o świętym Pawle, że żył w celibacie, ale możemy z bardzo dużym przekonaniem twierdzić, że wszyscy apostołowie żyli w małżeństwie. A więc Piotr jako mężczyzna żyjący w małżeństwie też miał problemy i też pewnie zadawał sobie to pytanie, ile razy mam przebaczać tej mojej żonie? Ile razy mam jej przebaczać? Bo przecież jak będę bez przerwy przebaczał, jak będę bezwarunkowo przebaczał, to nie wiem, to będzie ona tego nadużywała, czy wejdzie mi na głowę, czy weźmie mnie sobie pod pantofel. I takie piękne jest to jego pytanie. Naprawdę takie piękne. Panie Jezu, no ile razy można przebaczać? I kiedy on pyta, czy aż 7, to on też właśnie tak to rozumie. No przecież on mówi, że tak, no ja wiem, że to jest właśnie ta pełnia i ta doskonałość, ale jak to zrobić, żeby tak wybaczyć? I tak w zasadzie to jego pytanie właśnie ma taki sens. Jak to zrobić? I on jako mężczyzna oczekuje jakiejś takiej logicznej regułki. Krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci. Jezus mu taką regułkę przedstawia. Piotrze, nie 7, tylko 77. Jeśli 7 jest pełnią i doskonałością, to czym jest to 77? Bo przecież pełnia i doskonałość nie wymaga jakiegoś powielania. Doskonałość jest doskonałością. Nie ma super doskonałości. Więc co on tu słyszy? I to jest właśnie, też trzeba to mocno podkreślić, to jest jedno z takich miejsc wielokrotnie występujących w nauczaniu Jezusa, kiedy Jezus w rozmowie z jakąś osobą przenosi jakby temat na inną płaszczyznę, na inną płaszczyznę. No tak chociażby było wtedy, kiedy przyszedł do Jezusa, co ewangelista Jan w 3 rozdziale swojej Ewangelii opisuje faryzeusz Nikodem i zaczyna tak ładnie mówić: Nauczycielu, wiemy, że nikt nie może tak pięknie przemawiać, jeśli nie jest posłany od Boga. I tak zaczyna mówić, nie wiadomo jeszcze o co mu chodzi, a Jezus od razu urywa i od razu wygłasza to, co jest najważniejsze. Tak bowiem Bóg miłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. To jest taka przepiękna metoda, kiedy Jezus wskazuje, że słuchajcie, nie traćmy czasu, to, co jest najistotniejsze. I w tym przypadku jest dokładnie to samo. Piotrze, wiem, może oczekujesz jakiejś regułki, ale nie traćmy czasu. Zobacz, co jest najważniejsze. Nie 7, tylko 77. No i teraz jest pytanie właśnie, co to jest to 77, jeśli siódemka jest pełnią i doskonałością, jeśli siódemka, wybaczenie 7 razy, to jest zawsze, ciągle, bezwarunkowo, ja mocno to podkreślam do nas też żyjących w małżeństwie, tak? Bezwarunkowo, zapominając, nigdy do tego nie wracając i kochając ciągle, mimo, że jest się krzywdzonym. To jest ciągle siódemka. I teraz właśnie jest to pytanie, jak to zrobić. No właśnie, i w tym momencie trzeba powiedzieć, no spójrz na krzyż, spójrz na krzyż. Bo to wybaczenie 77 razy to już nie jest wybaczenie. To jest właśnie już ten najwyższy poziom, który Jezus zdefiniował, ale który też Jezus zrealizował. To jest po prostu przyjmować ten krzyż. To jest po prostu umierać. To jest umierać za tego, który krzywdzi. To jest bardzo często umierać też od tego, który krzywdzi. To jest 77. I teraz od razu, jeśli ktoś powie, no ale no nie przesadzajmy, to trzeba zapytać zaraz, ale doprecyzujmy może, a co my sobie ślubujemy przy przyjmowaniu sakramentu małżeństwa? Bo my mówimy przecież o krzyżu w małżeństwie sakramentalnym, o żadnym innym. Ślubuję ci miłość. I od razu jest pytanie, jaką miłość? I od razu szukamy odpowiedzi, jak Jezus zdefiniował miłość. Od razu ją znajdujemy. To jest 15 rozdział Ewangelii Janowej, 13 werset. Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Czyli jak my stoimy przy ołtarzu, trzymamy się za dłonie, patrzymy sobie w oczy i wypowiadamy słowa przysięgi, to taką miłość ślubujemy. Bo sakrament małżeństwa to z jednej strony jest zaproszenie Jezusa do naszego codziennego życia małżeńskiego, ale z drugiej strony to jest właśnie podniesienie naszej ludzkiej miłości do poziomu jezusowej miłości. Zatopienie naszej ludzkiej miłości w jezusowej miłości, czy pragnienie wzmacniania naszej ludzkiej miłości jezusową miłością. A jezusowa miłość tak się definiuje i tak się realizuje. Nikt nie ma większej miłości na tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I teraz jeśli my mówimy o krzyżu w małżeństwie, to jest jakby absolutny punkt wyjścia. My sobie to po prostu ślubujemy. Ja, tak jak ja w przypadku akurat mojego małżeństwa, to już niebawem będzie dokładnie równo te 41 lat, bo 25 kwietnia, czyli za 2 tygodnie, ja to do Joli mówiłem. Ja, Mieczysław, ślubuję ci, że jestem gotów do największych ofiar dla ciebie. Ślubuję ci, że jestem gotów do największych poświęceń dla ciebie. Ślubuję ci, że jestem gotów umierać za ciebie. Ślubuję ci, że jestem gotów umierać od ciebie. To jest właśnie miłość, którą sobie ślubujemy. Jakby od razu zakładając, pokazując, że krzyż będzie, że my jesteśmy tego w pełni świadomi, bo Jezus tak zdefiniował prawdziwą miłość. Przez duże P, przez duże M. Ale on nie tylko ją tak zdefiniował, bo za moment, bo to jest 15 rozdział Ewangelii Janowej, czyli to już są wydarzenia paschalne, to już jest ostatnia wieczerza. Za chwilę Jezus ją zrealizował i najbliższy czas, szczególnie Wielki Piątek, będzie nam o tym przypominał, ale znowu o to proszę. Jak będziemy przeżywali mękę pańską w naszych świątyniach, daj Boże, w naszych kościach parafialnych, będzie czytana męka pańska, będziemy adorować krzyż, to miejmy cały czas, my żyjący w małżeństwie, to myślenie, że to jest do nas, że to jest przypomnienie dla nas małżonków, że my właśnie taką miłość sobie ślubujemy, taką jak Jezus ją w ten sposób zdefiniował i taką jak Jezus ją w ten sposób zrealizował. I zaraz dalej od razu się nasuwa na myśl fragment, o którym ja mówię, bo to, co przed chwilą powiedziałem, ten 13 werset 15 rozdziału Ewangelii Janowej, to jest przypomnienie nam, że my taką miłość sobie ślubujemy, ale zaraz dalej przypomnienie nam, jako wszystkim uczniom Jezusa, ale znowu nam, którzy jesteśmy uczniami Jezusa żyjącymi w małżeństwie, słów Jezusa, o których ja mówię, że tak na dobrą sprawę, to jest streszczenie Ewangelii. Ewangelia jest jedna, według 4 ewangelistów, no ale właśnie, nawet jak się spojrzy tak dokładnie na pewne różnice, jakie są między poszczególnymi redakcjami Ewangelii, to wtedy dopiero można zobaczyć niezwykłą całość tego nauczania Jezusa. Niezwykłą całość, zarówno u synoptyków, a więc Marka, Łukasza, Mateusza, jak i u świętego Jana. A w tej całości bardzo dużą ilość słów, bo owszem, są relacje z tego, jak Jezus uzdrawiał, jak w ogóle działał, ale jest też bardzo dużo zapisanych jego wypowiedzianych słów. Bardzo dużo. I one wszystkie są niezwykle ważne, dlatego, że to są słowa wypowiedziane przez Jezusa, przez naszego Pana, przez naszego Boga, przez naszego Mistrza, przez naszego Zbawiciela. I gdybyśmy zapytali, no ale które z tych wszystkich słów można uznać za takie najważniejsze? Oczywiście to jest subiektywne, bo każdy może powiedzieć, że dla niego po przeczytaniu, daj Boże, wielokrotnym Ewangelii, jednej według tych czterech, właśnie taki werset, taki. Więc to może być bardzo subiektywne. Ale jednak właśnie z punktu widzenia też tego, co będziemy od czwartku wspominać, to te słowa, które ja za chwilę przywołam, można nazwać chyba streszczeniem całej Ewangelii, całego nauczania Jezusa. Według świętego Marka akurat, to jest 8 rozdział, 34-35 werset. I Jezus mówi tak, i znowu mówię, błagam i proszę, my małżonkowie, od razu my tego słuchamy, jako my, którzy żyjemy w małżeństwie, do nas, żyjących w małżeństwie. Jezus mówi do nas tak, jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. To są te słowa. Kochani, mówimy o krzyżu w małżeństwie i Jezus do nas mówi, tylko jeszcze raz przypominam, to nie chodzi o jakieś cierpiętnictwo, tylko chodzi o naturalną konsekwencję faktu, że my zdecydowaliśmy się na małżeństwo sakramentalne, a więc już nie tylko idziemy za Jezusem jako osoby ochrzczone, ale idziemy za Jezusem jako osoby ochrzczone w nowym wymiarze, a tym nowym wymiarem jest sakrament, sakramentalność naszego związku, naszej relacji, owa jedność jednego ciała w małżeństwie. I punktem wyjścia i fundamentem jest ta miłość, którą sobie ślubujemy. Ślubuję ci miłość, którą Jezus zdefiniował właśnie w taki sposób, jak powiedzieliśmy dwie minuty wcześniej. A teraz Jezus do nas właśnie to mówi, jeśli kto chce pójść za mną. No więc Panie Jezu, tak, Ty nam to przypominasz. No kto bardziej konkretnie idzie za Tobą, jak nie małżonkowie sakramentalni? Ja przepraszam, ja zadaję to pytanie nam wszystkim w tej chwili, nawet jeśli ktoś nie żyje w małżeństwie sakramentalnym, w życiu konsekrowanym czy w kapłaństwie, to ja zadaję to pytanie do nas wszystkich. Kto bardziej konkretnie idzie za Jezusem, jak nie małżonkowie sakramentalni? No to jest najgłębsza istota sakramentu małżeństwa. Od pierwszej sekundy po wypowiedzeniu słów przysięgi my formalnie, bardzo konkretnie idziemy za Jezusem. Dobrze, idziemy. No to Jezus do nas mówi. Niech zaprze się samego siebie. Proszę, czy krzyżem w małżeństwie nie jest właśnie to, że to, co ja chcę, bo egoizm jest jakby czystą, stuprocentową naturą każdej osoby ludzkiej, że ja coś chcę. Ja chcę, żeby dla mnie było dobrze, żebym odczuwał to, co jest dla mnie rzeczywiście miłe i przyjemne. A Jezus mówi, nie, niech zaprze się samego siebie. Nie to, co ja chcę, jest najważniejsze. I nawet nie to, co ty chcesz, jest najważniejsze. Tylko najważniejsze jest to, co jest dobrem obiektywnym dla naszego małżeństwa, dla naszego zbawienia, dla naszej świętości jako małżeństwa. To jest owo, niech zaprze się samego siebie. Czyli rozumienie, że dla świętości naszego małżeństwa ja wielokrotnie przez całe nasze życie małżeńskie, to jest ten bardzo konkretny krzyż małżeński, muszę się wycofywać z ogromnej ilości tych moich odczuć, że ja bym tak chciał. Tak uderzmy się w pierś i szczerze sobie powiedzmy, co nam najbardziej komplikuje piękno, jakość naszej jedności, naszych relacji w małżeństwie? No właśnie egoizm. Dosłownie od pierwszych miesięcy, jeśli byśmy tak spojrzeli na genezę kryzysów, a potem już też głębokich kryzysów, które prowadzą do rozwodów wielokrotnie w pierwszym, drugim, trzecim roku małżeństwa, to się zaczyna od egoizmu. To nie ma nic wspólnego właśnie z tym, co Jezus do nas, małżonków sakramentalnych, mówi. Zaprzy się samego siebie. Dalej Jezus mówi, niech weźmie krzyż swój. Zawsze, bardzo mocno podkreślam, również dlatego, że od wielu, wielu lat, od ponad 20 lat jestem zaangażowany w funkcjonowanie takiej wspólnoty Cisi Pracownicy Krzyża, która się zajmuje ukazywaniem wartości cierpienia. Bogu dziękuję też za to, że na mojej drodze postawił kiedyś tą wspólnotę. Jedyny dom rekolekcyjny, formacyjny, jednocześnie miejsce zamieszkiwania osób z tej wspólnoty w Polsce jest w Głogowie, tutaj na Dolny Śląsk. Ja mówię tutaj, bo to jest raptem 25 kilometrów od mojej miejscowości, ponieważ z Jolą mieszkamy we Wschowie. Wschowa, owszem, jest diecezja zielonogórsko-gorzowskiej, w województwie lubuskim, ale to już jest, Głogów jest, owszem, też diecezja zielonogórsko-gorzowskiej, ale Dolny Śląsk. I ta wspólnota też mi bardzo pomogła w rozumieniu tego, dokładnie tego wyrażenia, kiedy jest mówi, niech weźmie krzyż swój. I bardzo proszę nas wszystkich, teraz, w Wielkim Tygodniu, w tym niech weźmie krzyż swój, uwaga, nie chodzi o krzyż. Nie chodzi o krzyż. Nie koncentrujmy się na krzyżu, bo dla kogoś krzyż może być rzeczywiście tragedią. Tragedią, która go przygniecie, zmiażdży i nic więcej. Jak to święty Paweł powiedział, dla pogan jest on głupstwem. Głupstwem dla pogan jest krzyż. Więc nie krzyż jest najważniejszy, nie rodzaj cierpienia, nie skala cierpienia, nie skala bólu, którego doświadczamy. I tutaj by się chciało powiedzieć bardzo dużo, ale ciągle mówię o nas małżonków. Słyszysz? Mówię do każdego z nas. Nie koncentruj się na tym bólu. Jest to nieuniknione w życiu pojedynczej osoby, jak i również w życiu jednego ciała, jakim jesteśmy małżeństwem, żeby nie było bólu. Ból będzie zawsze. To jest właśnie taka sytuacja, kiedy jest inaczej, niż by się chciało. To jest ta przykrość, ale wielokrotnie to są nawet bardzo mocne zranienia, zarówno słowne, jak i nieraz czasami również poprzez zachowania, od chociażby owe porzucenia, odejścia, zdrady i odejścia nieomal bezpowrotne, bo nasi przyjaciele z Sycharu czekają po 10, 15, a i 20 lat. Tak długo już nie ma współmałżonka, więc tak potężne są te zranienia, ale to nie to zranienie jest najważniejsze, bo jeśli będziemy się na nim koncentrować, to ono nas może zmiażdżyć wielokrotnie, nawet psychicznie. W tym wyrażeniu, kiedy Jezus mówi, niech weźmie krzyż swój, najważniejsze jest słowo weźmie. Co napisał 7 wieków, bo to też za chwilę będzie wspominane, Izajasz. Dręczono go, lecz sam dał się gnębić. Jak mamy to rozumieć? To jest przecież niedorzeczne, jeśli byśmy pomyśleli, że to Jezus powiedział, jak cudownie, że mnie biczujecie, jak cudownie, że za chwilę będziecie mnie przybijać do krzyża, a ja na tym krzyżu będę umierał. Przepraszam, przecież to nie tak. To nie jest żaden masochizm. Dręczono, lecz sam dał się gnębić. O co w tym chodzi? O to, co Jezus powiedział w modlitwie w Ogrójcu. Ojcze, jeśli to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich, lecz nie moja, a Twoja wola niech się stanie, czyli... Jezus się zgodził na cierpienie. I to jest owo, niech weźmie, czyli najważniejsze jest branie krzyża, jest zgoda na cierpienie, jest zaciskanie zębów w tym momencie, kiedy doświadczamy tego konkretnego, bardzo wielokrotnie bolesnego cierpienia i nawet wprost mówienie w tej rozmowie bardzo szczerej, intymnej z Jezusem, Panie Jezu, ja kompletnie tego nie rozumiem. Dlaczego ja tak cierpię? Dlaczego ja mam tak cierpieć? Dlaczego na mnie to spadło? I nie bójmy się tych słów mówić, takich właśnie słów, niegodzenia się. Panie Jezu, ja tego nie rozumiem. Dlaczego ja tak cierpię? Ale na tym nie zatrzymujmy się, tylko od razu wtedy powiedzmy, nie rozumiem, ale godzę się. Nie moja, lecz Twoja wola. Godzę się. Zgoda na cierpienie nie jest zaniechaniem unikania tych różnych trudnych sytuacji, jak w przypadku na przykład cierpienia wynikającego z jakiegoś schorzenia, to zgoda na cierpienie nie jest zaniechaniem leczenia. Broń Boże, nie o to chodzi. Tylko w danym momencie, kiedy występuje ten intensywny ból, kiedy na przykład no, jest konieczność nawet poddania się jakiejś bardzo bolesnej operacji, jakiegoś bardzo bolesnemu zabiegowi, wtedy trzeba powiedzieć, boli strasznie, boli okropnie, kiedy jest remisja bólu w jakiejś chorobie, kiedy jest remisja bólu w chorobie nowotworowej, boli strasznie, ale godzę się na to, ja tak specjalnie zaciskam zęby, bo to wielokrotnie właśnie z tymi zaciśniętymi zębami jest wypowiadane, ale godzę się na to i to dopiero w pełni dowartościowuje krzyż, który bez tego nie ma żadnej wartości, a więc jak Jezus mówi, niech weźmie krzyż swój, to jest po prostu zgoda, to weźmie jest najważniejsze. Ale potem mówi, niech mnie naśladuje. I to już jest całość od pojmania. No tutaj idealną dla nas pomocą, tak trzeba powiedzieć, jest pasja Mela Gibsona. Ona się zaczyna przecież od modlitwy w Ogrójcu. I potem już pojmanie, kiedy najpierw katusze zadawali Jezusowi jego współbracia, bo to była straż świątynna, to byli Żydzi, to jeszcze nie byli proteriani, to jeszcze nie byli żołnierze rzymscy, to byli jego współbracia, którzy go naprawdę strasznie już katowali, zanim go przed sąd, przed Radą Najwyższą, przed arcykapłanem, przed Sanhedrynem postawili. To byli jego współbracia. I potem to wszystko dalej, co takie wrażenie na nas wywierało, wywiera, jak ten film oglądamy. To biczowanie, to policzkowanie, to wciskanie cierniowej korony, to przybijanie do krzyża, to umieranie na krzyżu. To jest właśnie niech mnie naśladuje, czyli niesienie tego krzyża, strasznego tego krzyża, ale właśnie w takiej postawie, tej postawie zgody, niezłorzeczenia. On przecież w każdym momencie, nie wiem, tak po ludzku byśmy powiedzieli, miał możliwość, żeby im wiele niedobrych słów powiedzieć. Nic takiego nie mówił, tylko z zaciśniętymi zębami wziął ten krzyż, wziął to cierpienie i mówi do nas, niech mnie naśladuje, a więc niech kroczy za mną dokładnie tą drogą od pojmania, od sądu niesprawiedliwego do śmierci na krzyżu. Proszę popatrzeć, jakie to są konkrety w małżeństwie. Kiedy na przykład jest rzeczywiście zdrada. Ona zawsze jest zawiniona przez tego małżonka, który jest zdradzany. W malutkim stopniu jest, żeby tutaj była ta sprawa jasna. To nigdy nie jest tak, że winien jest tylko ten, który zdradza i odchodzi. Ten zdradzony też ma współudział w tej winie, bo zawsze jest pytanie, dlaczego zdradził, ale to już jest temat na inną rozmowę, na inne spotkanie. Ale w tym momencie ma poczucie, że rzeczywiście jest to ogromna krzywda. I to już jest ten moment, kiedy tak jak tam w przypadku akurat Jezusa, niesłuszny wyrok, to jest odczucie właśnie takiego współmałżonka, niesłusznie skrzywdzony. Jezus mówi, niech mnie naśladuje, czyli tak masz to znosić, w milczeniu, w postawie milczenia, masz ten krzyż nieść i iść za nim i dalsze etapy, łącznie ze sprawą rozwodową, bo nasi przyjaciele ze wspomnianej już wspólnoty opowiadają, jaką drogą krzyżową są sprawy rozwodowe, kiedy ten współmałżonek się nie godzi na rozwód, jaką drogą potem jest walka o alimenty, to jest wszystko droga krzyżowa, jaką drogą jest potem wyszydzanie przez tego współmałżonka, który odchodzi, wchodzi inny związek, jaką drogą krzyżową i przybijaniem do krzyża jest potem to trwanie w wierności. No czy to nie jest świętość właśnie w tym wymiarze niesienia krzyża w małżeństwie, kiedy współmałżonek czeka te 5 lat, dzisiaj akurat czytałem maila od mężczyzny, który właśnie taką treść wyraził, że on w imię wierności przysiędze małżeńskiej 5 lat czeka już na swoją żonę. 5 lat mąż, mężczyzna, wierny przysiędze, w samotności, ale właśnie dzięki tej samotności, nie mając żadnych utrudnień z dostępem do sakramentów, do sakramentu Eucharystii, do sakramentu pojednania, czerpiący siłę właśnie z tego sakramentu Eucharystii. Nawet tam było napisane, że codziennie uczestniczy w sakramencie Eucharystii. No ale właśnie to jest to źródło siły i te 5 lat w wierności, ale znamy też takie osoby, które 15, które 20 lat w tej wierności trwają. To jest właśnie ten najwyższy wymiar niesienia krzyża za Jezusem, tak jak on to powiedział, ale owo za Jezusem, to też już jest właśnie moment, żeby to skończyć, to też jest właśnie owo, niech mnie naśladuje to kroczenie za Jezusem, to jest też właśnie to, że ja przychodzę do Jezusa, Panie Jezu, kroczę za Tobą, do Jezusa Eucharystycznego, a więc tu cały czas idę za Tobą, żeby mieć jak najbliższą więź z Tobą, Panie Jezu, a nie ma dla nas ludzi wierzących doskonalszego sposobu utrwalania naszej głębi więzi z Jezusem jak Eucharystia. Tak to widzę.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem, przypominam, jest doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Mówimy o obecności krzyża w małżeństwie. Zapraszam Państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami. Podaję telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków.
a wierzby w zachwyceniu płaczą. Jakże możliwe jest, by pojąć, że śmierć ma nowe życie znaczyć. Jakże możliwe, by zrozumieć, że śmierć ma nowe życie znaczyć. Wszak żyć to resztką siły umieść krzyż samotności i rozpaczy. Gdy pierwsze oszalałe maje pachną maciejką do omdlenia, dwa życia w jedno się zmieniają w jednym miłosnym rozmodleniu. Ludzie próbować jedno mogą, trwać z krzyżem chorób i cierpienia. Bo Bóg dał zabić się swym wrogom, a świat i tak się nie odmieni. Pierwszym deszczem i serca, w których maj zagościł, więc chwalą życie, że w nim jeszcze tyle pragnienia i miłości. Przybili gwoźdźmi stopy bose, gdy chciał nauczyć ich miłości, więc nadal miast miłości niosą krzyż zdrady, kłamstwa i podłości.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22.08. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dziś mówimy o obecności krzyża w małżeństwie. Naszym gościem jest doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny i pastoralny. I odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Halo, halo.
Kogo witamy? Halo, halo, kogo witamy?
Krzysztof Kielce, Warszawa.
Witamy panie Krzysztofie.
To już, to znaczy, źle mnie słychać?
W porządku, słychać już dobrze. Niech pan przystępuje do postawiania problemu.
Bardzo serdecznie witam pana doktora habilitowanego Mieczysława Guzewicza i prowadzącego. Ja generalnie tak szybciutko chciałem powiedzieć, bo tak, moja małżonka się rozwiodła ze mną w 2016 roku. Ja oczywiście się nie zgadzałem na rozwód i cały czas jestem wierny mojej małżonce. Spotkałem takie właśnie ugrupowanie jak Sychar i muszę przyznać, że pojechałem na to na rekolekcję, to było w Lublinie i tam też był właśnie pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Ja przyjechałem na ścigaczu, pewnie mnie doktor kojarzy, tak mi się wydaje. I muszę powiedzieć, że odebrałem to niesamowicie, te rekolekcje, ponieważ myślałem, że tam jakaś będzie taka atmosfera, ja tam gdzieś sobie pójdę, coś tam sobie porobię i tak dalej, a tutaj to wszystko było tak pięknie skonstruowane, że coś niesamowitego. Ja w ogóle to po prostu ja jestem pewny, że wszystkie małżeństwa, które mają jakiekolwiek problemy ze sobą lub mają już wyznaczone jakieś rozwody, jak pójdą razem, pojadą właśnie na takie rekolekcje, to na 100% zostaną razem. Ponieważ ja po tych rekolekcjach niesamowicie to wszystko tak odebrałem, że ja do tej pory czekam cały czas na moją małżonkę. Jest tak omodlona i tak ją bardzo kocham, że mimo krzywdy, które mi robi cały czas, to po prostu to nic na mnie nie robi. Ja ją cały czas kocham i cały czas na nią czekam i zajmuję się cały czas dzieckiem, jak jest tylko to możliwe. I też bardzo pozdrawiam na Skaryszewskiej Sychar, głównego tam prowadzącego. Naprawdę, to jest coś wspaniałego. Dla mnie to Sychar to powinien, w sądzie powinni mówić, że na pojednanie to proszę pojechać na rekolekcję do Sycharu. To generalnie tyle chciałem powiedzieć i naprawdę dziękuję bardzo panu doktorowi habilitowanemu Mieczysławowi Guzewiczowi, bo niesamowicie mówi i ja to, ja tak przeżyłem te rekolekcje, że ja pana Jezusa w Eucharystii to ja po prostu przyjmowałem z płaczem. Ja nie mogłem go inaczej przyjmować. To było coś wspaniałego. Serdecznie pozdrawiam Radio Maryja. Jesteście wspaniali. Pozdrawiam. Do widzenia.
Z Panem Bogiem, panie Krzysztofie.
Z Panem Bogiem.
Proszę
ja
bardzo.
Ja bardzo dziękuję za tę wypowiedź, panie Krzysztofie. Dziękuję za obecność tutaj na rekolekcjach i za przywołanie tamtego czasu, bo dla mnie zawsze rekolekcje dla wspólnoty Sychar to jest też czas rekolekcji, ale szczególnych rekolekcji, bo to jest obcowanie z ludźmi świętymi, z ludźmi, którzy niosą krzyż dokładnie w taki sposób, jak Jezus właśnie to w przywołanym fragmencie wskazuje, choć pokazują też, że po pierwsze długa, wielokrotnie jest droga do tego, żeby, zresztą pan też o tym wspomniał, jak pan wtedy przyjechał na tę rekolekcję, jakiej pan miał nastawienie, wielokrotnie długa jest droga do tego, żeby to zrozumieć, że to jest właśnie ten ideał ewangeliczny, to niesienie krzyża w taki sposób, jak Jezus to wtedy opisał, ale też właśnie potem już samo dźwiganie tego krzyża pokazują te osoby, no, ten ideał w namacalny sposób i to się czuje, jaki jest poziom świętości, bo ktoś, kto jest w stanie nieść właśnie krzyż w taki sposób, jak Jezus to opisuje wielokrotnie przez wiele lat, to już jest świętość. Natomiast jak pan Krzysztof właśnie wypowiedział, że te 100% pewności, jak ktoś pojedzie, to ja się uśmiecham, dlatego że ja bardzo lubię to hasło, które propagujecie, nasi przyjaciele Sycharu, nawet czy na koszulkach, czy na kubeczkach, czy w jakikolwiek inny sposób, na mocowaniach do tablicy rejestracyjnej. Każde małżeństwo jest do uratowania. Czasami jeszcze jest może dodane, że każde sakramentalne małżeństwo albo każde trudne małżeństwo, ale właśnie z tym akcentem każde małżeństwo jest do uratowania. No my wiemy, że chodzi o sakramentalne małżeństwo. No i rzeczywiście tak jest. Każde małżeństwo jest do uratowania, tylko chciałoby się, żeby małżonkowie, którzy wchodzą w kryzys i zaczynają nieść ten krzyż, żeby też to usłyszeli i przyjęli, spróbowali temu wychodzić naprzeciw. Dzięki, panie Krzysztofie.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, Radio Maryja.
Tak, Radio Maryja. Kogo witamy?
Bardzo słabo słyszę. A teraz mnie lepiej słychać?
Tak, bardzo dobrze panią słyszę.
Dobrze, świetnie. Dziękuję. Cieszę się bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Na wieki
witam wieków serdecznie amen. Wszystkich gości w studiu. I ja chciałam się podzielić swoim życiową drogą krzyżową, którą przeszłam. Przeszliśmy razem, ale byłam 30 lat żoną. Byliśmy małżeństwem. Mieliśmy jedną córkę. Koniec 30 lat przyszło takie pewne załamanie w naszym małżeństwie. Nie wchodziło tu w rachubę jakoś zdrada. Ja pracowałam, mąż pracował, ale był jakieś takie ciągle nieporozumienia. W końcu doszliśmy w bardzo krótkim czasie do porozumienia i proszę sobie wyobrazić, że przeżyliśmy 60 lat wspólnie jeszcze, ale ta druga połowa tego życia w małżeństwie to stała się takim ideałem, jakbyśmy się po raz pierwszy w życiu spotkali, na spotkaniu. I mąż prawie po 60 latach zmarł, a czy po 60 latach małżeństwa zmarł, bo zmarł, to mają 82 lata. A ja pozostałam. No i tak mi bardzo brakuje, że po prostu trud, który myśmy włożyli w małżeństwo, to nam się opłaciło. A mąż później na tę drugą połowę, to był 30 lat chory, był chory na cukier, brał insulinę, plus był chory na serce. I te następne 30 lat to byliśmy w chorobie, ale szczęśliwi. I dziękuję bardzo za tak chciałam się właśnie podzielić, że wszystko jest możliwe, wszystko jest do uratowania, tylko cierpliwości, opanowania, nie żadnych wybuchów, nie żadne zwalanie winy, albo to twoja wina, to się stało, to jest twoja wina, to się stało. Nie ma. Wspólnie ponosiliśmy krzyż, bez żadnej kłótni, bez żadnych stresów. I tak przeżyliśmy 60 lat.
No wspaniale. Dziękujemy bardzo za pani świadectwo.
No,
wytrwania.
Także, a poza tym, że pracowaliśmy, ja pracowałam 40 lat i małżonek pracował 33 lata i poszedł na tą rentę inwalidzką z powodu choroby.
No. Tak.
I wszystko jest możliwe, tylko cierpliwości opanowania, nie wybuchu, tylko pomyśleć i nic więcej. I ten krzyż staje się nie ciężki, ale ten krzyż staje się nam lekki na plecach. My tego krzyża nie czujemy później, że my go dźwigamy w takim ciężarze krzyża. To jest wszystko trochę tylko wyłącznie cierpliwości, nic więcej. Życzę każdemu nie wybuchu, nie opanowania, nie wybuchu, nie stracił. Spokojnie, nie ma się czego denerwować, bo życie jest przed nami. Życie jest przed nami, tylko trzeba tego ułożyć, bo wtedy jest wszystko w idealnym stanie. No, dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Dziękuję.
Czy bardzo, że mogę się podzielić. Jakie jest imię pani? Dowiedzieliśmy się, jakie jest imię?
Nie dowiedzieliśmy się. Jak pani na imię ma?
Janina.
Dziękujemy pani.
No,
dziękujemy pani Janino, bardzo, bardzo dziękujemy. Ja zawsze z wielką radością w sercu słucham takich pięknych świadectw jeszcze z uzupełnieniem o informacji o stażu, bo to jest już naprawdę przepiękny staż, 60 lat bycia ze sobą razem, który jest niezwykłą wartością zarówno dla najbliższej rodziny, jak i też dla wszystkich, którzy chociażby we wspólnocie parafialnej znają takie osoby, czy znają państwa, tej pani Janina już ze świętej pamięci mężem. To jest wielkie bogactwo, to jest świadectwo potwierdzające, że to jest możliwe, tak może najsłabiej argumentujące, ale przede wszystkim, że właśnie to o to chodzi, że te wypowiadane słowa w trakcie przyjmowania sakramentu małżeństwa, słowa przysięgi wiążą nas na całe kolejne życie i z Jezusem, tak jak pani powiedziała, właśnie te wszystkie trudności przechodzimy. Natomiast te cechy, na które pani tak ładnie zwróciła uwagę z punktu widzenia swojego bogatego, wielkiego doświadczenia, cierpliwość, opanowanie, no to jest właśnie ta pierwsza część wskazania przywoływanego przez Jezusa. Niech zaprze się samego siebie. I ono się, to zaparcie właśnie potem w ten sposób i objawia, realizuje to ta cierpliwość i to opanowanie. Bardzo dziękuję pani Janina.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.
Teraz i
zawsze. Witam obu doświadczonych małżonków i dziękuję, że panowie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem. Chciałem nawiązać do zdania powiedzianego przez docenta, że nie to, co ja chcę, a nie co ty chcesz, ale to, co jest obiektywne. No więc tą obiektywnością czasem jest to łatwe, bo przykazanie Boże i tak dalej. Nie należy spełniać nikt czyjegoś rozkazu rodziców czy kogokolwiek, jeżeli do złego namawiają. Ale jeżeli tej obiektywności nie widać, to jednak raczej akcent powinien być chyba na to, co ty chcesz, prawda? Jeżeli chcę tak, no to niech tak będzie, prawda? Że mam ustąpić, czy to tak? Dzięki.
Dziękujemy panie Krzysztofie.
Dziękuję panie Krzysztofie. Ja powiedziałem trochę inaczej. Pan Krzysztof powiedział obiektywne, ale ja powiedziałem, że nie to, co dla mnie jest najważniejsze, nie to, co dla ciebie jest najważniejsze, tylko to, co służy dobru najwyższemu, czyli świętości naszego małżeństwa. Świętości małżeństwa, bo ja bym chciał bardzo mocno przypominać nam, że w momencie, kiedy wypowiedzieliśmy słowa przysięgi, przyjęliśmy sakrament małżeństwa, to rozpoczęła się nasza wspólna droga do zbawienia, czyli nasza droga pogłębiania naszej doskonałości, czyli dla nas wierzących po prostu naszej świętości. I to jest największy, najważniejszy cel bycia we dwoje w małżeństwie sakramentalnym. Nasza świętość. I to ma być w tym momencie dla nas z jednej strony tą motywacją do pokonywania różnych trudności, a z drugiej strony właśnie motywacją do tego zapierania się. Fajnie by było, gdyby było tak, jak ja chcę, ale jak będzie tak, jak ja chcę, to nie służy świętości naszego związku. Dlatego ja z tego rezygnuję, bo świętość naszego związku jest czymś najważniejszym. Więc ja wyeksponowałem ten cel i tę wartość, świętość. Niemniej, no rzeczywiście chodzi też o dobro obiektywne, bez wątpienia też, ale przede wszystkim właśnie w taki sposób rozumiany jako świętość. Dzięki.
Słucham Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teresa i od 11 lat stała słuchaczka Radia Maryja. Bardzo dziękuję Państwu za te wszystkie audycje, właśnie Panu Lechowi, bo ja w sumie tylko przeżyłam 16 lat, ale przed ślubem moja babcia mi tylko powiedziała, pamiętaj, dzisiaj w piątek, jeszcze możesz się rozmyślić, ale kiedy już staniesz przed Bogiem, to po prostu już nie ma innego wyjścia. Musisz ten krzyż wziąć. I to jest prawda. Także małżeństwo to jest naprawdę coś wielkiego. A młodzi tak sobie byle jak. Ach, nie podoba mi się już tego. I sama doświadczam, bo też mam w rodzinie. Także uważam, że małżeństwo to jest coś poważnego. I naprawdę tak jak tyle Pan Jezus wycierpiał dla nas, to małżeństwo czasem jest drogą krzyżową. Jestem już od 30 lat wdową i także nie wyszłam za mąż i uważam i mówię to wszystkim naokoło, zanim w ogóle przystąpicie, namyślcie się, bo to nie jest takie na 2 lata, na rok, na pół roku, takie widzimy się. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie audycje właśnie odnośnie małżeństwa. Gdyby młodzi to słyszeli, gdyby po prostu było coś pięknego, ale oni nie chcą tego słuchać, nie chcą czytać, nie chcą, oni uważają, że są mądrzejsi. Dziękuję za wszystko, wszystkiego dobrego, z Bogiem.
Z Panem Bogiem, a Pani imię?
Pani Teresa.
Teresa.
I bardzo dziękuję Pani Tereso, również dziękuję za zwrócenie uwagi na to, jak pięknie Pani ją przygotowywała, chociażby przez to jedno zdanie do życia w małżeństwie, bardzo mądra mama, że ślubuje się na całe życie i trzeba ten krzyż wziąć, musisz ten krzyż wziąć. I proszę popatrzeć, mądrość życiowa, co potwierdziła jakby właśnie w takiej formie wypowiedzi, że chyba jest to nieuniknione, żeby przejść przez życie bez krzyża. Ja mówię chyba ze względu na pewną delikatność, ale też wgłębiając się w tę tematykę cierpienia ogólnie, to trzeba powiedzieć, że jest to nieuniknione, tylko musimy mieć świadomość i się z tym pogodzić. W odniesieniu do tego, o czym my mówimy, jeśli Państwo pozwolicie, to chciałbym przeczytać, bo mam przed sobą właśnie tę wypowiedź. Święty Jan Paweł II, to było 3 sierpnia 1994 roku, to była katecheza podczas audiencji ogólnej, ale on tę katechezę poświęcił tematowi apostolstwa małżonków i rodziców. I powiedział takie słowa. Odkupienie wiąże się z krzyżem. Pozwala to zrozumieć i docenić wartość trudnych doświadczeń, jakie z pewnością nie omijają małżonków. Swoim uczniom wstępującym w związki małżeńskie Jezus Chrystus nie obiecuje bynajmniej raju na ziemi, ale uzdalnia ich i powołuje, by wraz z Nim szli drogą, która przez przeciwności i cierpienia umacnia ich związek i prowadzi do radości bardziej doskonałej. Wszystko to jest niezwykle ważne. Prowadzi do radości bardzo doskonałej, to cały czas o tym mówimy, to jest ta świętość, ale właśnie to nie obiecuje, ale uzdalnia. I to jest bardzo ważne stwierdzenie właśnie w tym fragmencie, że my poprzez życie w sakramentalnym związku małżeńskim nie unikniemy trudności, przeciwności krzyża, ale Jezus nas uzdalnia do niesienia tego krzyża. Bardzo dziękuję Pani Tereso za takie piękne przywołanie właśnie tej mądrości mamy. Musisz ten krzyż wziąć.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Jadwiga ze Świętokrzyskiego.
Witamy Pani Jadwiga.
Ja w sprawie syna. bo właśnie u mojego syna w tym małżeństwie jest w małżeństwie 6 lat. I tak się nie zgadzają. Syn się żali, że co zrobi, to wszystko źle, wszystko nie tak, wszystko tego i wiecznie kłótnie i tego i boję się właśnie, żeby nie doszło do rozpadu. Nie wiem, co mam robić.
Pani Jadwigo, jeśli pani zatrwała i szczerze nam mówi o problemie, to jakby no, czujemy się troszeczkę zobligowani do tego, żeby pomóc, więc co ja mogę doradzić jako osoba żyjąca w małżeństwie, ale też jako rodzic, jako też osoba, która pomaga nam rodzicom w różnych trudnych sytuacjach. Rzecz zupełnie podstawowa. Pani powiedziała, nie wiem, co mogę zrobić. Pani Jadwigo, no jak najwięcej modlitwy i to dla nas jest punkt wyjścia. Może to jest oczywiste, ale mimo wszystko chcę przypomnieć, bo też mi się wydaje, że chyba wielokrotnie jako zatroskani rodzice, pragnący dobra, szczególnie właśnie wtedy, kiedy coś niedobrego się, niepokojącego dzieje, próbujemy szukać wsparcia w różnych miejscach u różnych osób, a gdzieś nam to umyka. Jak najwięcej modlitwy w intencji nie syna, pani Jadwigo, tylko w intencji małżeństwa, czyli ich obojgu wymieniać, z imienia wymieniać, mówić to, Panie Jezu, bardzo Cię proszę, bardzo Cię błagam o ratunek dla ich małżeństwa, o mądrość dla nich, o rozwagę, o życie Ewangelią w ich małżeństwie. Potem od razu do tego, pani Jadwigo, ten ból serca, bo pani jako matka jest zatroskana i to jest bolesne dla pani jako dla matki. Być może nawet każdego dnia część jakby tego smutku jest obecna w pani świadomości i boli to. I to też od razu powiedzieć, Panie Jezu, ja to cierpienie, którego z tego powodu doznaję, przyjmuję, czyli też właśnie to wyzbycie się buntu i ofiarowuję w ich intencji. Również każde swoje cierpienie, doświadczenie, nawet jakieś choroby, od razu to powiedzieć, ofiarowuję w ich intencji, przyjmuję to w ich intencji, te wszystkie moje cierpienia. A więc to jest punkt wyjścia i proszę nie myśleć, że to jest tylko jakaś teoria, bo możemy być naprawdę spokojni, jak wielką moc ma taka modlitwa rodziców, rodzica za trudności, czy za dziecko w trudnościach, jak wielką moc też ma to ofiarowane cierpienie. Ale też powiedzieć to, co tutaj wybrzmiewa od pierwszego telefonu. Pan Krzysztof też zwrócił na to uwagę. Wspólnota Sychar, wspólnota trudnych małżeństw Sychar, proszę to powiedzieć dla syna, niech wejdzie na tą stronę internetową sychar.org albo kryzys.org i tam jest kopalnia bardzo konkretnych podpowiedzi merytorycznych. Zarówno właśnie podpowiedzi, jak i nagrań najprzeróżniejszych konferencji i rekolekcji, jak i też jest możliwość wejścia w kontakt z tymi osobami, żeby wspierać się poprzez wypowiedzi osób, które doświadczają czegoś podobnego, bo nie ma czegoś takiego, że każde małżeństwo ma jakiś zupełnie inny problem. To są schematy i wszystkie małżeństwa, my wszyscy mamy te same problemy, więc bycie właśnie tam w takiej grupie wsparcia też bardzo pomaga. Więc pani Jadwigo, wspólnota trudnych małżeństw Sychar, proszę powiedzieć, że właśnie tam syn powinien szukać tego wsparcia. Dziękuję.
Słuchamy Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Teraz i zawsze.
Mam takie pytanie, ale konkretne pytanie.
A można znać imię pana?
Mikołaj ze Lwowa.
Witamy, panie Mikołaju.
Pytanie jest takie, konkretne. Separacja, czy musi być zgoda dwóch stron? To jest pierwsze. Drugie, czy separacja musi być podpis kościelny, to znaczy tam biskupa czy proboszcza. I trzecie pytanie, czy jeżeli jeden z członków małżeństwa się pokłócili i mówi, wygonię ciebie z domu, czy to ta separacja działa, czy nie działa ta separacja? I czy ma prawo na przykład jedna strona małżeństwa wygnać z domu drugiego człowieka, jak to wygląda? Proszę powiedzieć, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Mikołaju. Jednym słowem, na czym polega separacja i w jaki sposób ją uzyskać?
Dużo pytań w tym niby jednym pytaniu, dużo pytań, ale panie Mikołaju, nie mamy wątpliwości, że pan jest katolikiem. Oczywiście macie bardzo trudną sytuację, ale wszystkie parafie, bo słyszymy te zapewnienia, wszystkie parafie we Lwowie działają normalnie, a nawet i więcej, ponieważ kościoły są otwarte przez całe dni. Te pytania, które pan zadał, to są pytania, które pan powinien zadać swojemu proboszczowi. Tam w tej parafii we Lwowie, gdzie pan jest, jeśli pan jest katolikiem właśnie tam konkretnie w tej swojej parafii. I na te wszystkie pytania pan uzyska odpowiedź. Ja tylko, bo jeszcze jedna zawiłość w tej naszej rozmowie w tej chwili. My mówimy o separacji, jeśli chodzi o prawodawstwo polskie, że my małżonkowie sakramentalni nie możemy się zgodzić, bo też tak to katolicyzm Kościoła katolickiego nam określa. My się nie możemy zgodzić na rozwód. Katolik nie może się zgodzić na rozwód. I od razu jest przedstawiana możliwość alternatywna w tych trudnych sytuacjach, jaką jest separacja. Ale separacja musi być orzeczona również przez sąd cywilny jako alternatywa. Więc tak to jest akurat w przypadku terytorium Rzeczpospolitej. Natomiast te wszystkie pozostałe składniki, jak się zachować, kiedy współmałżonek wyrzuca z domu, to też wielokrotnie się ociera o prawo. Wielokrotnie ten współmałżonek wyrzucony musi dochodzić swoich praw zgodnie z takim ustawodawstwem, jakie funkcjonuje właśnie na terenie waszego kraju. Więc bezwzględnie, bezsprzecznie, panie Mikołaju, proszę z tymi wszystkimi pytaniami zwrócić się do swojego proboszcza w swojej parafii w Lwowie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Małżeństwo jest tym cudownym i niepowtarzalnym stanem stworzonym przez Boga dla człowieka. Sakrament, który łączy, jest tą ogromną siłą. Ale ja jest w małżeństwie razem z żoną. No, mamy ogromną radość z tego małżeństwa, ale chodzi o to, obserwuję wiele dramatów w małżeństwach, rozpadów małżeństw. W wielu przypadkach staram się też podpowiadać pewne rzeczy. Ostatnią takim problemem, jaki staram się mówić małżonkom, którzy albo jednej stronie, bo małżeństwa nie ma, albo to małżeństwo faktycznie jest bardzo zagrożone i z problemami, aby spojrzeć na stan pokoleń duchowy, pokoleń wcześniejszych. Gdyż z moich obserwacji wychodzi na to, że pokolenia wcześniejsze, małżonkowie pokoleń wcześniejszych mogli posiadać podobne problemy. Co to znaczy problemy? Nieodpokutowane grzechy, niedokonane jakichś rozliczeń, gdzie należy te pokolenia, za te wcześniejsze pokolenia rodzić i modlić się. Dlaczego? Dlatego, że grzechy nie przechodzą, ale demon ma wgląd w to małżeństwo. I teraz chodzi o to, żeby tych odeszłych już odeszłych członków rodziny jak najbardziej wspomóc już tam po tamtej drugiej stronie, żeby ta łaska w ten sposób zadziałała w małżeństwie aktualnym danej rodziny. Dlatego tutaj pamiętam pewnym małżonkom to. I faktycznie zauważyli, ja nie znałem tych małych, ale oni z nimi mówili, jakie właśnie mieli dramatyczne problemy, pokolenia wcześniejsze. I co im pomogło najprawdopodobniej, że ta modlitwa pokolenia wcześniejsze i pomóc w odpokutowaniu pewnych trudnych sytuacji, no grzechów najprawdopodobniej, które im też dało światło na to, że duchowość, inne po prostu łaska Boża zaczynała im sprzyjać bardziej i odkrywali problemy, które mogli, na które sami mogli napotykać i które zaczęli omijać. Ale ważne jest, żeby te pokolenia wcześniejsze zanim się modlić i żeby w tych rodzinach zaczęła występować harmonia. Także to jest taka moja obserwacja i moja rada.
A możemy znać pana imię?
Aleksander. Nie będzie po prostu, ale ja zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Jeśli można, panie Aleksandrze, dziękuję za tę wypowiedź, z której można wydobyć bardzo dużo, bardzo ważnego dla nas przesłania, ale bardzo bym prosił, żeby przeczytać, jakie jest stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce na temat tak zwanych grzechów pokoleniowych. Bardzo o to proszę, żeby to przeczytać. I ja osobiście bym tylko podpowiedział, że nie musimy naprawdę jako konkretne małżeństwo z konkretnych rodzin obciążać się tą przeszłością, bo i tak mamy bardzo dużo naszych codziennych przeszkód, różnych trudności, które się nawet danego dnia pojawiają zarówno w zakresie budowania poprawnych naszych relacji w małżeństwie, jak i jeśli chodzi o różne sytuacje związane z zachowaniami naszych dzieci. Po co jeszcze sobie mamy dodatkowy kamień do plecaka, który mamy na plecach dokładać w postaci myślenia o jakichś tam grzechach pokoleniowych? Proszę to przeczytać, jakie jest stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce na ten temat. Natomiast bez wątpienia to, co pan mówi, mamy się modlić za osoby zmarłe z naszej rodziny. Bardzo ważne nasze zadanie, nas żyjących. Jestem wielkim zwolennikiem i propagatorem mszy gregoriańskich i zachęcam wszystkich, którym najbliższe osoby odeszły, odchodzą, żeby nie zwlekały z zamówieniem mszy gregoriańskich w swojej parafii. Jest to wielkie dobrodziejstwo i na ten temat też można wiele przeczytać i obdarzyć naszych kochanych zmarłych, nie wnikać w to, w jakim stanie ducha oni z tego świata schodzili, czy w ogóle jak żyli, nie wnikać w to, jakie tam miał wpływy demon i potem, czy my też coś z tych wpływów przyjęliśmy do swojego związku. Po prostu jak najwięcej mszy zamawiać, ale przede wszystkim właśnie ową mszę gregoriańską. A podpowiedź dla nas, jeśli mam jakieś obawy co do oddziaływania złych duchów, a powiedzmy, no to jest natura sakramentu małżeństwa. Proszę przeczytać trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Pierwszy i drugi rozdział to jest opis stworzenia małżeństwa, nie stworzenia człowieka, bo człowiek zaistniał od początku jako małżeństwo. Nigdy nie było czegoś takiego, że człowiek zaistniał jako osoba samotna albo jako stado samotnych osób. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim rozdziale wyraźnie to słyszymy. Człowiek od początku na podobieństwo Pana Boga Trójjedynego, na podobieństwo tej właśnie wspólnoty miłości, jako właśnie wspólnota małżeńska zaistniał, a trzeci rozdział pokazuje wejście szatana na arenę historii zbawienia, ale wejście w to konkretne małżeństwo. I pierwszą konsekwencją grzechu pierworodnego jest rozbicie jedności małżeństwa. I po prostu musimy jakby to ze spokojem przeczytać i przypomnieć sobie, bo to są prawdy powszechnie znane, że bardzo prosta jest strategia szatana, że szatan, chcąc zniszczyć małżeństwo, uderza w jedność małżeństwa. Szatan, chcąc zniszczyć ludzkość, rodzinę, wszystko, co jest najbardziej wartościowe, uderza w jedność małżeństwa. Tak było od samego początku i dlatego ewangelista Jan pokazał coś też niezwykłego, że Jezus, rozpoczynając swoją publiczną działalność, zaczyna od ratowania małżeństwa zagrożonego rozbiciem jedności. To nie chodziło o wino. To nie chodziło o wino. Nawet jeśli mamy tutaj jakiś wymiar alegoryczny w tym winie, tylko chodziło o uratowanie jedności tego małżeństwa. Ale Jan wyraźnie pokazuje, że przyjście Jezusa do świata z misją zbawczą zaczyna się od ratowania jedności małżeństwa. To jest wyraźne nawiązanie do owego trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, łącznie z tym, że zarówno tam się pojawia określenie niewiasta, tak się Pan Bóg do niej zwraca i tutaj Jezus też nie mówi do swojej mamy mamo, tylko mówi niewiasto, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto, wyraźnie wiążąc tamto wydarzenie z tym, co teraz zaczyna robić. Misja zbawcza Jezusa zaczyna się od ratowania jedności małżeństwa i my dostaliśmy wszystko, o czym też wcześniej powiedzieliśmy, jako małżonkowie sakramentalni. Zostaliśmy uzdolnieni pełnią mocy do obrony po to, żeby bronić się właśnie przed tymi wpływami szatana zmierzającymi do zniszczenia naszej jedności małżeństwa, ale bronić się, bo moc sakramentu małżeństwa nie istnieje bez związku z Jezusem sakramentalnym. Nie ma życia sakramentu małżeństwa bez sakramentu Eucharystii. I teraz jeśli do tego dodamy te wszystkie podstawowe nasze podpowiedzi, jak nasza regularna spowiedź, mamy teraz Wielki Post i przypomnienie na każdym kroku i Bogu dziękuję za wspaniałych kapłanów, którzy posługują z ogromną ofiarnością w znaczeniu no też zmęczenia. Posługują w konfesjonałach, wiedząc, że to jest bardzo ważna część ich posługi w sakramencie kapłaństwa, więc mamy możliwość przeżywania jak najczęściej sakramentu pojednania, by potem w sakramencie Eucharystii w pełni z tej mocy sakramentu Eucharystii skorzystać i to nam zupełnie wystarczy. Naprawdę nie musimy się, znając oczywiście tą taktykę szatana, ale nie musimy się niczym obarczać. Jezus jest z nami, Jezus jest z nami, Jezus eucharystyczny, dlatego nic nam nie grozi. Dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Dawid,
kiedy kufamy?
Mój mąż już nie żyje, w tym roku 15 rocznica śmierci, ale jak był alkoholikiem, ale był bardzo dobrym człowiekiem, jak nie pił, to był dosłownie złota rączka. Ale proszę księdza, taki ksiądz Stalowej Woli na Porębach, już w świętej pamięci Jerzy Warchoł, zawsze po kazaniu miał takie motto. I pewnego razu powiedział tak, jeśli nie umiesz męża zmienić, to naucz się go znosić. I mój mąż, jak już 8 dni przed śmiercią, to mówi, nikogo mi nie szkoda, tylko żony mi szkoda. A mieliśmy tylko jedną córkę. Ja byłam po porodzie w stan depresji poporodowej. To nawet Kościoła mówiła, weź z nią rozwód, to będziesz z taką wariatką żył. A mąż powiedział, nie po to się żeniłem, żeby brać rozwód. No naprawdę, był świetnym człowiekiem, tylko nie miał chorobę alkoholową. No bo jego ojciec też miał chorobę alkoholową. Dawniej nie mówili choroba alkoholowa, tylko pijak, prawda? No a teraz tu uratować takie małżeństwo bezdomnego. Czasami mu daje jeść, nawet żeby się u mnie wykąpał. Też wziął rozwód z żoną. W maju jego syn 2 maja będzie miał 18 rocznicę urodzin, 18. Ja mówię, panie Mariuszu, dam mu na Dzień Kobiet kwiaty, bombonierę. Mówię, niech pan zaniesie to do żony, może pana przyjmie w końcu. No i teraz będą święta. Ja mówię, panie Mariuszu, 5 lat pan nie był u spowiedzi. Niech pan idzie do klasztoru, tam spowiadają. Nawet taki zresztą w rodzinie księdza, to mówi, ja spowiadałem takiego człowieka, który 70 lat nie był u spowiedzi. I po prostu pojadę jutro z nim MKS-em, kupię mu bilet, bo nie ma pieniędzy. I żeby się wyspowiadał, żeby wrócił do tej żony i do tych 2 synów. Takie mam właśnie. No ale mój mąż przez 10 lat mi się śnił. Dałam na Gregorianki, ale wylądowałam w szpitalu. Ksiądz mówi, to jak pani nie będzie, to zwrócę pieniądze, to innym razem pani da. No i w tym roku dałam nam 3 msze za córkę, 45. rocznica urodzin, za wnuczkę, 18. rocznica urodzin we wrześniu i za męża, 15. rocznica 30 października. No nie wiem, może dać jeszcze na Gregorianki, nie wiem co zrobić.
Czy możemy znać pani imię?
Danuta Antonina. Antonina na drugie, bo w całej woli jest Danuty aż 4. O tym nazwisku samym.
Tak, panie doktorze.
Panie Antonino, no też bym chciał bardzo, bardzo ciepło podziękować za świadectwo, bo to, co pani powiedziała, jest świadectwem i to w takim bardzo szerokim wymiarze, nie tylko w odniesieniu do krzyża w postaci choroby alkoholowej. Piękne świadectwo. Pani tak ciepło mówi o mężu, a nie było przecież dla pani łatwo, bo to, jeśli mówimy o krzyżu w małżeństwie, to jest bardzo bolesny krzyż i wiele osób pewnie teraz doskonale rozumie, o czym myślimy. Dziękuję też za świadectwo tej posługi dla innych, dla tego pana bezdomnego. Jaka wrażliwość się przebijała w tym, co pani mówiła, łącznie z zachętą do odbycia spowiedzi, łącznie z tym, że pani mu chce kupić bilet na komunikację miejską, żeby tam mógł dotrzeć do franciszkanów. Bo chyba, jeśli chodzi o Stalową Wolę, to ten klasztor to chyba franciszkanie. Ważne miejsce tam dla was. Więc no, niezwykła wrażliwość. Oczywiście, jak powiedziałem, najlepszym darem nas żywych dla naszych bliskich zmarłych jest zamówienie mszy gregoriańskiej. Ze spokojem proszę rozezdawać. Jeśli będzie taka możliwość finansowa, żeby taką mszę zamówić, to jak najprędzej to zrobić. Ale nawet to, co pani robi w tej chwili w postaci służenia innej osobie, też jest wielką wartością, którą można też właśnie ofiarować za zmarłego męża. Więc robi pani tak bardzo dużo i na pewno wszyscy dookoła wiedzą o tym, że jest pani osobą niezwykłą i chcę to potwierdzić i też podziękować za to. Dziękuję pani Antonino.
Audycja jest dla małżonków, ale słuchają nas również osoby, które się do małżeństwa jeszcze szykują. Jeszcze są przed zawarciem związków sakramentalnego. No i tutaj Mateusz pisze, a jeśli dziewczyna nie rozumie chłopaka, to jest zainteresowania itp. To znaczy nie chce poznać jego zainteresowań, nie obchodzi go w szczegóły powiedzmy. Czy Jadwiga pisze, a jeśli dziewczyna niszczy chłopaka? No właśnie, wchodząc w związek małżeński, musimy jednak zwracać uwagę na pewne sytuacje. Co pan powie na ten temat?
Pan, zdaje się pan Mariusz, tak? Jeśli chodzi o ten pierwszy.
Pierwszy to
problem.
Tak, Mariusz. Mateusz.
Tak,
Mateusz.
No więc Mateusz, zainteresowania. Bardzo proszę, kochana młodzieży, bardzo proszę, nie na tym uwagę koncentrujcie. Dziewczyna niszczy chłopaka. Proszę przede wszystkim, jeśli myślicie o zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego, to największą wartością, którą powinniście wnieść w ten związek, jest stan waszej duszy, jest wasza wiara. Budowanie optymalnego związku. Jako młodzi ludzie bardzo rozsądnie powinniście też na to patrzeć, pragnąc i dążąc do tego, żeby doświadczać prawdziwego szczęścia i prawdziwej miłości. Ma się opierać przede wszystkim na takim w miarę wyrównanym potencjale duchowym. Więc bardzo proszę, żeby wierzący chłopak szukał przede wszystkim właśnie jako kandydatki na żonę wierzącej dziewczyny, wierząca dziewczyna jako kandydatki na męża wierzącego chłopaka. Na wszelkie sposoby, zaczynając od modlitwy o znalezienie dobrej żony, dobrego męża, ale cały czas jakby opierając to właśnie na tym, co to znaczy dobrego męża, dobrej żony. No wierzącej, autentycznie trwającej w więzi komunii z Jezusem. Proszę, nie koncentrujcie się na tym, co jest drugorzędne. Zainteresowania, niedogadywanie się, nieporozumienia. To jest drugorzędne i to wszystko można bardzo szybko wyeliminować. Bardzo szybko. Jeśli rozpoczniemy życie we dwoje z Jezusem. I to jest to najważniejsze kryterium, według którego powinniśmy w cudzysłowie rozglądać się za współmałżonkiem. I to, co ja teraz mówię, nie jest żadną abstrakcją, bo mówię z punktu widzenia nie tylko moich doświadczeń, to jest tu 1 rok życia w małżeństwie i dostrzegania tego, jak nam się fantastycznie udawało i udaje pokonywać najprzeróżniejsze przeszkody, zarówno jeśli chodzi o brak jednakowych zainteresowań, jak i wszelkiego rodzaju nieporozumień, jak to się fantastycznie udaje pokonywać z Jezusem, ale też to wynika po prostu z moich doświadczeń bycia z małżeństwami. Nie ma takiej przeszkody, nie ma, łącznie z tymi najtrudniejszymi, których nie byliśmy w stanie pokonać, ale z Jezusem. I też zachęcam do tego, kochani nasi młodzi przyjaciele, którzy słuchacie, bo tutaj też w tej audycji bardzo często pan Leszek przypomina o takim fantastycznym ruchu, który się nazywa spotkania małżeńskie. Spotkania małżeńskie, które realizują między innymi dialogi we dwoje, ale realizują również weekendy dla narzeczonych. I bardzo zachęcam i bardzo proszę, jeśli tak naprawdę świadomie pragniecie się dobrze przygotować do małżeństwa, zarówno kurs przedmałżeński w swojej parafii, jak i właśnie taki weekend, pojechać sobie na taki weekend dla narzeczonych, realizowany, jeszcze raz powtarzam, spotkania małżeńskie, to jest wielka pomoc, bardzo dobrze merytorycznie, metodologicznie przygotowane i realizowane i to bardzo pomaga właśnie w tym przyglądaniu się sobie nawzajem i nabierania przekonania i pewności, że w miarę optymalnie możemy w ten związek wchodzić, ale przede wszystkim nie patrząc na siebie, uwaga, tylko patrząc we dwoje na Jezusa, to jest najważniejsze, o co chodzi w małżeństwie sakramentalnym i w dobrym przygotowaniu się do małżeństwa sakramentalnego.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków,
na amen. Wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Lubelskiego. Bernadeta moje imię.
Witamy panią Bernadetę.
Tak, już myśmy przeżyli w małżeństwie. Jestem starszą osobą, 56 lat. Przygotowaliśmy się do tego małżeństwa przez 3 lata. Ale mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, nie grzechem, nie emocjami. Już męża nie mam. 83 lata miał mąż, jak zmarł. W 2019 roku zostałam sama i jestem u córki. Ale co chcę powiedzieć? Mąż i żona to po Bogu jest druga osoba. Tak naprawdę odszedł. Może tam miejsce dla mnie szykuje. Dobre dzieci, mam 5 dzieci, żeśmy wychowali. Syn nam zginął w Niemczech w wypadku, ale przeżyliśmy. To nie było wtedy tych pampersów, nie było tego, ale przeżyliśmy z Bogiem. I teraz, jak byliśmy już sami, że dzieci wychrunęły z naszego gniazda, to tak, jeździliśmy to do Częstochowy, to do Lechenia. W Toruniu żeśmy byli chyba ze 3 razy. Tami ofiarami żeśmy też pomalutku tak wspierali, ile można było. Ale brakuje tego człowieka. Zostało jeszcze rozmów niedokończonych. Zostało to naprawdę, popatrzę się dzisiaj na zdjęcie jego, jeszcze trochę chociażby pożył. No, ale Pan Bóg tak zgodził się na to i no trzeba się to zgodzić z tym. I małżeństwo to jest cement, to jest cement. Chyba, że przechodzi, bo jak mówiłam, że ja miałam tylko 21 rok, jak wychodziłam za mąż. Mąż był o 6 lat starszy, ale szłam z tą intencją, że to jest do końca. Już, jak będzie na dobre i na złe. I Bogu niech będą dzięki. I mówię do wszystkich tych, co jeszcze żyją, moich starszych przyjaciół, że po Bogu to jest mąż albo żona. Bo to nie dzieci. Dzieci mają swoje. Obrzło tak, ale co się z mężem porozmawiało, co jedno drugiemu doradziło, to jest co innego. Szczęść Boże za wysłuchanie, może wieczny odpoczynek. Mąż miał Kazimierz, racz mu dać Panie, a światło i wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
Amen. Amen. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie.
Dziękujemy Pani Bernadeto.
Ja myślę, Panie Leszku, że możemy się zgodzić, że to jest właśnie jedna z wielkich wartości takiej audycji, rozmowy niedokończone, bo my coś tam próbujemy powiedzieć, ale jakie bogactwo wypływa z tych wypowiedzi. Ja słuchałem tego, co pani Bernadeta mówiła, z takim wielkim uśmiechem na twarzy, który wyraża też ogromny poziom mojej wewnętrznej radości. Jeśli nasi młodzi ludzie przygotowujący się do małżeństwa słuchają tej audycji od początku, to no jakim dla nich jest bogactwem usłyszeć takie słowa, jakie też przed chwilą usłyszeliśmy od pani Bernadette, ale też wcześniej od pani, która mówiła o byciu razem 60 lat. Tylko proszę, żeby też kochani młodzi ludzie, którzy tego słuchają, żeby dostrzegli, że w obu przypadkach, zresztą we wszystkich tych wypowiedzi, bardzo mocny akcent jest położony na tym, żebyśmy my jako małżonkowie trwali w bardzo dużej zażyłości z Panem Bogiem. Wszystko, co tutaj pani Bernadeta nam powiedziała, było takie szczególne, takie bardzo budujące. Proszę przyjąć wyrazy współczucia z powodu śmierci syna wcześniej. I pani tak pięknie powiedziała o tych rozmowach niedokończonych, że jeszcze by się chciało o wielu rzeczach z mężem porozmawiać. Ja myślę, że chyba pani to realizuje po prostu w modlitwie, nawet tak jak pani mówiła, trzymając to zdjęcie i dzieląc się z mężem różnymi swoimi odczuciami i zadając mu pytania. Cudowne świadectwo, za które bardzo, bardzo dziękuję pani Bernadette.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen.
Wieki
wieku. Amen.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł Uzbier, ostatnio chciałem, mam zadać 3 pytania.
Proszę bardzo.
Pierwsze pytanie to jest, kiedy jest małżeństwo? Czy tylko tutaj na tym świecie, później już tego nie ma? I czy jak dalsza będzie relacja wyglądać? Czy to będzie też w jakiś sposób więzy małżeńskie i jakieś jeszcze inne? I też myślę, że najważniejsze to jest modlitwa, żeby razem wspólnie się modlić. A jeżeli na przykład druga strona nie chce, no to jak to zmobilizować do tego, żeby po prostu żeby była miała czas i na to, żeby po prostu być razem i się modlić. I u nas na przykład w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, wiem, że to jest ksiądz Robert Tworkowski, on egzorcyzmuje na przykład wodę, sól i olej i powiedział, żeby to można używać w rodzinie, że to odpędza tego złego i że tutaj wprowadza to pokój, taki miłość też między sobą. I dlatego chciałem właśnie prosić o to odpowiedź i pozdrawiam wszystkich radów słuchaczy z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Pawle.
Z Panem Bogiem. Panie Pawle, zacznę od tego drugiego pytania. Ja motyw, wątek modlitwy małżeńskiej bardzo, bardzo lubię. Bogu dziękuję za to, że w którymś momencie też odkryłem wartość Księgi Tobiasza. Jedna z moich książek nosi taki tytuł Klękamy z Sarą i Tobiaszem. Piękno modlitwy małżeńskiej. Fascynuje się, nie przestaje się zachwycać tą ideą modlitwy małżeńskiej, ale też treścią modlitwy małżeńskiej, bo jak my mówimy o modlitwie małżeńskiej, to od razu doprecyzuję, że to nie chodzi tylko o praktykę, ale też o słowa. I te słowa są zawarte w 8 rozdziale Księgi Tobiasza i tam jest opisana ta scena, kiedy Sara i Tobiasz są już w sypialni, kiedy już leżą w łóżku, kiedy Tobiasz wstaje z łóżka i prosi, wstań siostrą, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas. Stała i ona i zaczęli się tak modlić. I wtedy wybrzmiewają słowa, które się zaczynają od wyrażenia bądź uwielbiony Boże ojców naszych i niech będzie uwielbione imię Twoje po wszystkie czasy. I ta modlitwa nazywa się gloryfikatur. To jest formułka modlitwy małżeńskiej. Formułka. Więc jeśli my mówimy o modlitwie małżeńskiej, to mówimy o takiej praktyce, żeby odmawiać codziennie razem właśnie te słowa. I teraz bardzo często jest ta sytuacja, o której Pan mówi, Panie Pawle, że jeden ze współmałżonków odczuwa wartość tej modlitwy i to głębokie pragnienie, aby się wspólnie modlić, a ten drugi nie bardzo. Panie Pawle, no niekoniecznie od razu bym sięgał po te sakramentalia. Nie umniejszam ważności ich wartości. Ale to nie ta droga. Jesteśmy jako małżeństwo jedno ciało i najpierw proszę, żeby Pan z delikatnością, nie ze zwracaniem uwagi na jakieś tam zagrożenia demoniczne, tylko żeby Pan czule i delikatnie zachęcał żonę do tej modlitwy, bo bardzo ważne jest to, żeby to mąż inicjował tą modlitwę. Jak ma Pan to robić czule i delikatnie, Panie Pawle? Ano tak, żeby od rana wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, które żona ma jako kobieta. A więc proszę popatrzeć, ja wcale nie odchodzę gdzieś tam na bok od problemu. Proszę popatrzeć, że to się zaczyna od tego, że ma pan jej mówić, że pan ją kocha, że pan ma jej mówić komplementy, że jest piękna, śliczna, cudowna, w ogóle dla pana jest księżniczką, kwiatuszkiem, aniołeczkiem, że ma pan się do niej w ciągu dnia pięknie, czule przytulać, że ma pan w ciągu dnia jak najwięcej czułych, delikatnych słów używać, za wszystko dziękować, za wszystko, co żona robi, dziękować, dziękować. Ma pan jej często kupować prezenty. Ma pan być dla niej delikatny. Ma pan ją traktować jak tą swoją księżniczkę. Ma pan być dla niej dżentelmenem. I w ten sposób tak delikatnie właśnie wpływać na to, żeby ona pogłębiała swoją więź z panem, żeby ona czuła w panu przyjaciela, żeby ona czuła w panu najbliższą dla siebie osobę. I wtedy, jeśli w takim klimacie poprosi pan wieczorem, kochanie, bardzo Cię kocham, tak bardzo mi zależy na Twoim dobru. Nie ma dla mnie nic ważniejszego jak Twoje dobro. Może byśmy się razem pomodlili. Proszę, proszę popatrzeć, od czego zaczynamy, tak? Od tego przygotowania, ale przygotowania w postaci takiego traktowania żony, jak każda żona, kobieta tego potrzebuje. Właśnie tego podkreślenia, że ona jest przede wszystkim żoną, że ona jest przede wszystkim księżniczką. Ale równolegle, Panie Pawle, proszę modlić się w tej intencji. Klęcząc wówczas w pojedynkę, jeśli nie ma tej woli żony, aby przyklęknęła obok Pana, ona jest wtedy w duszy obecna. Ta modlitwa jest wartościowa. Otworzyć ten ósmy rozdział i modlić się tą modlitwą, jej spokojne przeczytanie zajmuje minutę. I jeśli Pan będzie to przez długie tygodnie, miesiące sam odmawiał, ale sam w technicznym znaczeniu, że obok żony nie będzie, to i tak będzie to ważna modlitwa małżeńska, bo jesteście jedno ciało. Ale Pan Bóg na pewno w którymś momencie wpłynie na jej wrażliwość duchową, że tak powiem, i ona przyklęknie obok Pana w którymś momencie. Ja nie mówię, że za miesiąc, ja nie mówię, że za rok, a może za 5 lat, ale na pewno tak zrobi, pod warunkiem, jeszcze raz, jeśli Pan będzie ją normalnie jak księżniczkę od rana traktował, żeby ona to odczuła, że jest dla Pana naprawdę najważniejszą osobą na świecie. No, sprowokował Pan to pytanie, więc tak szczegółowo należało na nie odpowiedzieć. Do kiedy trwa małżeństwo? Piękne pytanie, przy czym w wymiarze takim formalnym, do momentu śmierci współmałżonka. Do momentu śmierci. Czyli w momencie śmierci współmałżonka nie ma żadnych przeszkód, jeśli ten współmałżonek owdowiały, po jakimś czasie rozważa możliwość wejścia w jakiś kolejny związek małżeński. Oczywiście sakramentalny związek. Nie ma żadnych przeszkód. Znam wielu takich małżonków, którzy po... Zresztą tutaj w naszych dzisiejszych wypowiedziach to się pojawiło parę razy. Współmałżonek, który po odejściu współmałżonka trwa już w samotności. I znam takich wielu, którzy tak pięknie to podkreślają. Jedna ślubowałam jej, ślubowałem jemu, nie ma go, odszedł do Pana. Tak nawet przed chwilą pani Bernadette powiedziała, że tam przygotowuje dla niej miejsce cudowne, cudowne, że ona ma taką nadzieję, że Boż tam dla niej miejsce przygotowuje, ale nie ma żadnych przeszkód, żeby też zawrzeć ponowne małżeństwo. I teraz to sam Jezus powiedział, że tam w tamtej rzeczywistości już ani za mąż wychodzić nie będą, ani się żenić nie będą, no, ale na pewno, ja się nie mylę w tym, co teraz mówię, jakość tych relacji jest przenoszona. Czyli to, co nas bardzo tutaj połączyło ze sobą, dalej będzie istniało tam. Tylko my nie będziemy się na tym koncentrować. To nie będzie dla nas najważniejsze. Po tamtej stronie najważniejsze dla nas, nawet jeśli obok nas będzie dwoje współmałżonków tutaj, właśnie z tej relacji ziemskiej, tych małżonków właśnie, którzy zaistnieli potem po owdowieniu, to my będziemy czuli wielką radość i taki pełny poziom piękna tych naszych relacji, które trwały tutaj, ale my się nie będziemy na tym koncentrować. Głównym źródłem radości po tamtej stronie będzie dla nas bliskość Jezusa. To jest to, o czym myślimy, myśląc o śmierci, to jest to, o czym powinniśmy tęsknić. Urzeka mnie święta Faustyna, która jako młoda osoba, przecież ona zeszła z tego świata w wieku 33 lat, ale dużo wcześniej już w dzienniczku właśnie takie słowa zapisywała, jak ona tęskni za Jezusem, jak ona już by chciała zjednoczyć się z Jezusem właśnie po tamtej stronie. To jest największa wartość naszego bycia z Jezusem tutaj na ziemi, że my po śmierci będziemy mieli okazję być w bliskości Jezusa. I będziemy się bardzo cieszyć tym, że będą obok nas nasi krewni. Bardzo będziemy się z tego cieszyć. Ale najważniejsze dla nas będzie to, że będziemy w bliskości Jezusa. Jeszcze raz powtarzam, to jest cel naszego życia tutaj w doczesności. To jest cel też tego krzyża, który niesiemy w małżeństwie. To jest cel też tego rocznego wielkiego tygodnia, który się zaczął, tego triduum paschalnego. Cel w znaczeniu takim, że ma w nas pogłębić świadomość tego, po co my tutaj żyjemy na tym świecie. Jeśli my mówimy o tym, że młode osoby bardzo łatwo zrywają przysięgę, depczą przysięgę, wchodzą w jakieś kolejne związki albo w ogóle żyją w grzechach zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w ogóle nie zawierając małżeństwa, czy potem wchodząc w jakieś inne związki, żyją w małżeństwie. Gdybyśmy zapytali, dlaczego tak łatwo to przychodzi, to główna odpowiedź jest taka. Umknęła nam perspektywa wieczności, że to nie chodzi o radość i szczęście w wymiarze ludzkim tutaj w doczesności. O to chodzi też. Ma nam być ze sobą dobrze. I dziękuję za te świadectwa tych, szczególnie naszych drogich pań, które mówiły, że tak długo przeżyły i mimo chorób byli ze sobą bardzo szczęśliwi, zarówno w tym 60-letnim, jak i teraz w tym 56-letnim małżeństwie. A więc o to, żeby tu było dobrze, też chodzi. Ale to najważniejsze, o co powinno nam chodzić, to jest wieczność. Że w byciu razem, w małżeństwie, chodzi o wieczność, o to, żeby po śmierci być w bliskości Jezusa.
Dziękuję. Ja jeszcze w głosie pana Pawła wyczułem taki lęk, czy jak będą razem, prawda, już w niebie, czy będą się kochać. Więc na pewno w niebie relacje są relacjami miłości, jeszcze większej i głębszej niż tutaj na ziemi, bo sobie w ogóle tego nie możemy wyobrazić, ale oczywiście najważniejsza relacja jest z Panem Jezusem i do niej powinniśmy, że tak powiem, tęsknić. Nie wszyscy są takimi mistykami jak siostra Faustyna, ale relacja z Panem Jezusem właśnie jest najważniejsza. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Dzisiaj audycja dla małżonków i rodziców i o tej porze zwykle podajemy informacje, tak jak nasz gość, pan Mieczysław Guzewicz, powiedział o spotkaniach dla zakochanych, dla narzeczonych, organizowanych też przez ludzi ze spotkań małżeńskich. Więcej jest na stronie spotkaniamałżeńskie.pl w internecie. Ja natomiast chciałem zaprosić na najbliższe spotkanie małżeńskie w weekend 22-24 kwietnia, czyli już po Wielkanocy. Ośrodek Świdnicki w Ząbkowicach Śląskich takie organizuje weekendowe rekolekcje. Zgłoszenia przyjmują państwo Kozakowie. Telefon 791-805-435. Powtarzam, 791-805-435. I w weekend 6-8 maja ośrodek Legnicki w Skrzydlinie Małej organizuje spotkania małżeńskie. Zgłoszenia przyjmują państwo czukiewscy. Telefon 695-144-854. Powtarzam, 695-144-854. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców we wtorek po Wielkanocy, 19 kwietnia, we wtorek po Wielkanocy. Temat: radość zmartwychwstania w małżeństwie. Bo w małżeństwie też może dochodzi do różnych kryzysów, ale również dochodzi do zmartwychwstania. Jeżeli przeżywamy wszystko jak należy z Panem Jezusem, idziemy do sakramentu pojednania, do sakramentu Eucharystii, mamy kolejne zmartwychwstanie w naszym małżeństwie. Goście małżonkowie, państwo Grodzcy. Ewa Grodzka jest pedagogiem, prezesem Stowarzyszenia Dobry Moment dla Kobiet ze swoim mężem Wojciechem, liderem męskiej wspólnoty Wojownicy Maryi. I będzie im towarzyszył również ksiądz Mateusz Dobrzyński z parafii świętej Faustyny Kowalskiej w Białymstoku. W ramach diecezji posługuje we wspólnocie Wojowników Maryi. 26 kwietnia świętujmy w rodzinie 3 maja. W goście Piotr Boroń, historyk, senator, minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w latach 2007-10, twórca Forum Edukacji Medialnej, autor artykułów i książek z żoną Anną, historykiem i archiwistą. I 3 maja temat wychowani silną wiarą i tradycją, kochajmy naszą ojczyznę. Goście dr Jan Maria Jackowski, historyk, senator, razem ze swoją żoną Marią, filozofem, pedagogiem, członkiem Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. To może tyle zapowiedzi i przystępujemy jeszcze, mamy 19 minut audycji, do kontaktów, do odbierania telefonów. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, halo?
Halo, teraz słyszę.
Tak, kogo witamy?
Stefan z Katowic.
Witamy panie Stefanie i słuchamy pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem taką sprawę przedstawić. Mój kuzyn taką sprawę przeżył, że 3 miesiące po ślubie pojechał załatwić sprawę służbową zakładu i udało mu się to szybko załatwić i wrócił po drodze do domu i okazało się, że wszedł do domu, to jego żona była z obcym mężczyzną w łóżku i tak, że byli tak samo zajęci, że nawet nie wiedzieli, że on wszedł. Przy drzwiach na stoliku stał kwiatek i on złapał ten kwiatek i chciał w nich rzucić. I w ten czas ta doniczka mu się zaleciała, oni się zerwali i on zabrał się i wyszedł z tego domu. Także porozchodzili się no, ja myślę, że dobrze zrobili, ale czy to tak powinno być?
To znaczy, niedobrze zrobili, źle zrobili, zrada małżeńska jest złą rzeczą, natomiast czy on dobrze zrobił, że zostawił swoją żonę, niech pan doprecyzuje, jakie jest pana pytanie.
No bo ja nie wiem, jak w takim sytuacji to po prostu, jak widział taką sprawę, no to zdrady, to myślę, że już to już tego człowieka bardzo w ten czas już to odpycha od takiej osoby, nie?
Że nie ma wyjścia, tylko po prostu muszą się rozejść. No posłuchajmy, co powie nasz gość na ten temat.
Panie Stefanie, pan powiedział, że się rozeszli, ale w znaczeniu rozwodu, tak? W znaczeniu rozwodu.
No tak, rozejść się.
No właśnie, troszeczkę gdzieś tam nam umknęło, że jeśli wypowiadamy słowa przysięgi małżeńskiej, to tak obrazowo nie ma gwiazdki, a na dole drobnym drukiem, czyli ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość oraz że się nie opuszczę aż do śmierci, a na dole pod warunkiem, że dotrzymasz tego, a jak mnie zdradzisz, to nie obowiązuje. Nie ma czegoś takiego. Po pierwsze, zaczęliśmy od wybaczenia i jeśli mówiliśmy o tym, że wielokrotnie są takie sytuacje, że racjonalnie nam się wydaje, że czegoś nie da rady wybaczyć, a Jezus mówi 77, to wybaczenie wtedy wchodzi już na taki poziom właśnie tego krzyża. Już nie wybaczyć, a umierać za tego, który krzywdzi, który zdradził. Umierać od niego, bo taka sytuacja zdrady to jest sztylet wbity w serce. To jest zadanie śmierci temu, który został zdradzony. I Jezus właśnie mówi, że to ma być nasza postawa w takich sytuacjach. Przyjęcie tego cierpienia. zdrada absolutnie nie jest podstawą do tego, żeby zerwać ten związek. Trzeba po prostu ten krzyż przyjąć i potem o to małżeństwo walczyć. Dyskretnie, ale powiem o takiej sytuacji. Rozmawiałem z mężczyzną, który dopuścił się ponad 200 razy zdrady swojej żony. Ponad 200 razy. I w momencie, kiedy to żonie powiedział, żona no najpierw mówiła, że się pewnych rzeczy domyślała, ale potem opowiedziała, że mu wybacza. Panie Stefanie, ja mam w tej chwili przed oczyma twarz zarówno tego mężczyzny, jak i tej żony i ich małżeństwa. I to, co mówię, nie jest żadną wymyśloną historią. Gdybyśmy zapytali, czy po zdradzie współmałżonek jest zdolny wybaczyć, to ja mówię, że proszę spojrzeć na tą kobietę, tak? Więc to nie jest rzadka sytuacja, że wielokrotnie nawet wiele zdrad współmałżonek wybacza. Proszę temu swojemu przyjacielowi powiedzieć, że to, że tak coś takiego się dokonało nawet w tym wymiarze wizualnym, że on to widział, nie zwalnia go z obowiązku trwania wierności. Nie ma takiej opcji. To, co mi się podoba w różnych kościołach, w różnych częściach świata, to między innymi taki przykład męskich wspólnot w Stanach Zjednoczonych, która się nazywa Promise Keepers, czyli dotrzymujący przyrzeczeń. Proszę mi powiedzieć, tak między nami mężczyznami, mówię do pana, panie Stefanie, niech pan też w tej chwili jakby przywoła w świadomości twarz tego swojego kolegi. Co jest najwyższym poziomem prawdziwej męskości? To, żeby w takiej sytuacji, jaką on przeżył, rzeczywiście pobić tego mężczyznę, wyładować swoje emocje, nawet i żonę pobić? Czy prawdziwy poziom prawdziwej męskości to jest dotrzymać przyrzeczenia żonie, mimo że ona taką sytuację zaaranżowała i czegoś takiego się dopuściła? To jest prawdziwa męskość. Promise Keepers, dotrzymujący przyrzeczeń. Jeszcze pokolenie wcześniej, dwa pokolenia na pewno i setki pokoleń do tyłu. Prawdziwa męskość to było przyrzeczenie, to była na przykład przysięga wojskowa, w imię wierności której bez zawahania się życie oddawało. To jest prawdziwa męskość. I teraz już nie mówię o pana koledze, ale niestety serce mnie boli, kiedy widzę mężczyzn, którzy bez zająknięcia w ułamku sekundy podejmują decyzję o tym, żeby zerwać przysięgę złożoną żonie. To nie ma nic wspólnego z prawdziwą męskością. Nie mówię o pana koledze, tylko o postawie. Więc proszę jakby to przemyśleć i spróbować jakby uświadomić temu swojego koledze, że prawdziwa męskość to jest dotrzymywanie przyrzeczeń, a prawdziwa chrześcijańska Jezusowa postawa to jest wybaczanie bezgraniczne. Bezgraniczne. Z Jezusem to nie jest możliwe. Ale my nie mówimy o związku bez Jezusa, tylko mówimy o związku z Jezusem. Pan też pewnie, mówiąc o przykładzie kolegi, wie, że oni pewnie w 99% zakładam to, też są małżeństwem sakramentalnym. Więc to jest związek z Jezusem. On nie został sam. On został z Jezusem. On został z Jezusem. Jego moc do wybaczenia i do trwania wierności przysięgi to nie jest jego moc. To jest moc Jezusa, którą on może od Jezusa otrzymać i zaczerpnąć tej mocy, jeśli on będzie trwał właśnie w takiej postawie. Dziękuję za ten przykład, panie Stefanie, bo to dało nam też okazję do tego, żeby powiedzieć sobie parę najważniejszych słów między nami mężczyznami. Myślę, że wielu mężczyzn też miało okazję to usłyszeć. Dziękuję.
I jeszcze odbierzemy jeden telefon. Proszę o krótką wypowiedź, bo czas nam się kończy. Słuchamy tak. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków.
Witamy Pani Agnieszka.
Ja mam taki przykład. Mój dziadek nie miał dobrze ze swoją żoną, bo go traktowała jako coś gorszego, ale do samego końca nawet już... Prawda, jak była chora, nie pozwolił jej dać do szpitala, wziąć do szpitala, bo powiedział, przysięgałem. No, ja miałam dziadka za przykład, moc mnie już zdradzał właśnie od 3 miesiące po ślubie i cały czas miał kochanki w końcu mnie zostawił całkowicie z jedną po 8 latach małżeństwa. Ponad 10 lat nie wzięłam rozwodu, aż dopiero się dowiedziałam od kapłana, który mnie prowadził, że po prostu może być małżeństwo unieważnione. I chociaż no nie pytałam o to, ale się dowiedziałam. Także no wiedziałam o tym, ale biorąc dziadka za przykład i jego nauki, prawda, no powiedziałam, nie można tego zrobić i już no dla Pana Jezusa. To nic, co miało być szybko. To dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Agnieszko.
Oj, to tylko wystarczy powiedzieć to właśnie to, co już wcześniej mówiliśmy. Dziękujemy Pani Agnieszko za świadectwo. I znowu się właśnie coś takiego pięknego tutaj uwidacznia, jak ważne jest to, żeby seniorzy w rodzinie, żeby najbliższe osoby w rodzinie też taki wzorzec ideału małżeństwa przekazywali. Dzięki Pani Agnieszko. I gratulujemy takiej postawy.
Tak, zostało nam 9 minut niecałych, także może jeszcze w jakiś sposób zbierzmy wszystkie myśli odnośnie niesienia krzyża w małżeństwie, bo nasza droga, właśnie tak jak tutaj pan Mieczysław Guzewicz mówi, jest drogą do nieba. W małżeństwie jest naszą wspólną, małżeńską drogą do nieba, na której mamy się wzajemnie wspierać, ale wiemy dobrze, że sami nie damy rady. Dlatego jest Kościół, dlatego są sakramenty. Proszę bardzo.
Jeśli pan Leszek pozwoli w tym podsumowaniu, no, wyrażę taką moją radość jeszcze z dwóch moich książek, bo mówiłem o tej książce o modlitwie małżeńskiej, ale wiele lat temu też pozbierałem takie przykłady właśnie miłości ofiarnej w małżeństwie, a więc tej miłości realizowanej przez niesienie krzyża. I to jest takie opracowanie, taka książka pod tytułem Miłość i służba w małżeństwie. Wydało to wydawnictwo Jerozolima, Miłość i służba w małżeństwie. I wielką wartością tej książki jest to, że tam jest bardzo dużo przykładów właśnie. Ale potem też Małżeństwo na krawędzi, książka wydana przez wydawnictwo Pomoc, Małżeństwo na krawędzi, gdzie też jest bardzo dużo przykładów właśnie takiej miłości ofiarnej. To jest dla nas wsparcie, tak jak też to, o czym mówiliśmy, jak ogromna ilość pięknego wsparcia płynie od naszych przyjaciół ze wspólnoty Sychar. Ja w moich wypowiedziach podpierałem się fragmentami Pisma Świętego i jednym cytatem z wypowiedzi Ojca Świętego. I może jeszcze na koniec, mamy klimat kwietnia, a więc wspominaliśmy już kolejną rocznicę odejścia świętego Jana Pawła II do domu Ojca, ale też pamiętamy, że jego odejście miało miejsce w sobotę poprzedzającą Niedzielę Miłosierdzia, Wigilię Miłosierdzia, więc niedzielę pierwszą po Zmartwychwstaniu. I to jest ten klimat, który już też jakby zaczyna nas ogarniać. A więc na zakończenie podsumowując jeszcze jeden cytat z wypowiedzi Ojca Świętego. Ojciec Święty zwraca uwagę, że prawdziwy i dogłębny dar w którymś momencie wymaga poświęcenia i ofiarności oraz, że szczęście osiąga się przez ofiarę. Nie chodzi tutaj o gloryfikowanie cierpienia, lecz o stwierdzenie faktu, że w niektórych sytuacjach można kochać i być darem jedynie za cenę cierpienia i wyrzeczenia. To jest wypowiedź w odniesieniu do małżeństwa, bo to jest wypowiedź zaczerpnięta z bardzo ważnej pracy z zakresu duchowości małżeńskiej. Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, ojca profesora Kazimierza Lubowickiego, który się specjalizuje w zasadzie właśnie w duchowości małżeńskiej świętego Jana Pawła II. Nie chodzi tu o gloryfikowanie cierpienia, bo my w naszej audycji też nie chcieliśmy gloryfikować krzyża. Nie o to chodziło. Tylko tak jak właśnie tutaj dalej, lecz o stwierdzenie faktu, że w niektórych sytuacjach można kochać i być darem jedynie za cenę cierpienia i wyrzeczenia. I to nie są rzadkie sytuacje, że czasami rzeczywiście ten krzyż lżejszy, cięższy, mniej intensywnie, bardziej intensywnie, ale towarzyszy małżonkom przez całą drogę życia małżeńskiego. No, bardzo często też właśnie w postaci choroby alkoholowej. Więc wtedy właśnie ta miłość realizuje się przede wszystkim właśnie przez to cierpienie, ale cierpienie z jednej strony, tak jak to akcentowaliśmy, zaakceptowane, tak jak to Izajasz i tak jak to Jezus, dręczono go, lecz sam dał się gnębić. A Jezus mówi, niech weźmie krzyż swój. A więc z jednej strony, tak jak to Jezus zrealizował, wcześniej Izajasz przepowiedział, ale z drugiej strony z Jezusem. I to jest, myślę, najważniejsza puenta naszego dzisiejszego spotkania, że największym przywilejem sakramentu małżeństwa i małżonków sakramentalnych jest stała obecność Jezusa. 24 godziny na dobę jest z nami, bo to jest najgłębsza istota sakramentu małżeństwa. I w związku z tym krzyż w małżeństwie to nie jest krzyż niesiony w pojedynkę. Nigdy to nie jest krzyż niesiony w pojedynkę. Nawet jeśli małżonka z jakiegoś powodu oboje cierpią. A czasami to może być od chociażby, tak jak też w jednym z telefonów było, cierpienie dziecka czy nawet śmierć dziecka. Oboje cierpią, ale to też nawet wtedy nie jest cierpienie znoszone we dwoje, tylko jest cierpienie znoszone z Chrystusem. We troje, a jak współmałżonek porzucony zostaje niby sam, to też nie zostaje sam, tylko właśnie z Jezusem. I to jest niezwykłe, to jest cudowne. Ja, przepraszam, drodzy Państwo, ja w tej chwili to mówię naprawdę z takim pełnym wewnętrznym przekonaniem. Ja nie mam żadnych notatek przed sobą. Ja to wszystko mówię właśnie w oparciu o bogactwo. Bogu dziękuję za te doświadczenia, szczególnie właśnie kontaktu z ludźmi przeżywającymi to cierpienie właśnie na poziomie no niemałego krzyża, którzy to mocno podkreślają. Z Jezusem jesteśmy w stanie znieść wszystko. I to jest największy przywilej małżonków sakramentalnych, ale to jest w ogóle największy przywilej nas, uczniów Jezusa, nas, katolików. I tego życzę, żeby właśnie to wspaniałe Triduum Paschalne, wspaniałe, jeśli chodzi o bogactwo liturgiczne, bardzo mocno w nas jeszcze rozbudziło właśnie tę świadomość, jakim przywilejem dla nas katolików jest właśnie to, że mamy Jezusa, eucharystycznego też, że możemy się karmić, tak jak święty Jan Paweł II w ostatniej encyklice w 2003 roku Ecclesia de Eucharistia napisał, Eucharystia jest pokarmem na nieśmiertelność, jest antidotum na śmierć. To jest niezwykły przywilej nas, którzy mamy Jezusa w Eucharystii i tego życzę, żeby świadomość tego faktu się mocno spotęgowała właśnie poprzez przeżycie Triduum Paschalnego i, no właśnie, bo też nie kończy się to przecież na uzmysłowieniu sobie potęgi cierpienia w zamyśle odkupieńczym i ciele odkupieńczym, tylko zmartwychwstanie, czyli właśnie Wigilia Paschalna w sobotę i już w nocy radość zmartwychwstania, czy niedziela zmartwychwstania, czy potem też drugi dzień świąt po to, abyśmy jeszcze bardziej sobie pogłębiali radość zmartwychwstania i uświadomiali perspektywę. Po co krzyż w małżeństwie? No właśnie po to, żebyśmy się cieszyli pełnią radości i pełnią miłości, tak jak pan Leszek powiedział. Tam właśnie z Jezusem i tam u Jezusa. Dziękuję. Naprawdę bardzo dziękuję, panie Leszku. Myślę, że wspaniała audycja na ten czas. Dziękuję panu za bardzo wielkie osobiste zaangażowanie i w tę audycję i też prowadzenie w ogóle całego tego cyklu już od wielu, wielu, wielu lat. I wszystkim naszym przyjaciołom, którzy pomagali nam w redagowaniu tego dzisiejszego spotkania. Wielkie było zapłać.
Również Bóg zapłać. Naszym gościem jest pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Bardzo dziękuję za podjęcie tego tematu właśnie w Wielkim Tygodniu. Serdeczne Bóg zapłać i do kolejnego spotkania.
Kolejnego spotkania, panie Leszku.
Myślę, że kolejne jestem również tak. Będą. Ja jeszcze potem dopytam się dokładnie o te książki pana, o tytuły, żeby zamieścić na Facebooku szczegóły.
Właśnie.
Dziękuję za wszystkie telefony i za wpisy na Facebooku naszym słuchaczom. Dziękuję pani Katarzynie za realizację audycji i ponieważ już nam się czas kończy, a w najbliższych dniach przeżywamy Triduum Paschalne, więc pora jeszcze z mojej strony na krótką refleksję. Zmartwychwstały Chrystus pokazuje nam, że życie to nie tylko przeszłość i teraźniejszość, ale przede wszystkim wieczność. I właśnie ta prawda przesądza o sensie i wartości naszego życia. Niech ona stanie się naszym udziałem. i życzenia. Łącząc się duchowo w przeżywaniu Triduum Paschalnego oraz Święta Miłosierdzia Bożego, życzmy sobie, by każde spotkanie ze zmartwychwstałym Panem opromieniało naszą trudną, często naznaczoną krzyżem codzienność, by dawało radość spełnienia obowiązków stanu, pogłębiało więzi w rodzinach i wspólnotach, wyzwalało ducha apostolskiego, było drogą ciągłego odkrywania tajemnicy Jego nieskończonego miłosierdzia w dzisiejszym świecie oraz doprowadziło nas do radosnego udziału w triumfie Chrystusa. Niech w naszych sercach zawsze brzmi radosne Alleluja. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.